nawet jeśli was ta tematyka nie interesuje, Czarnobyla czy radioaktywności, zachęcić przede wszystkim do oglądnięcia naszych filmów z serii Ostatni Ludzie Czarnobyla, szczególnie do trzeciej części, ponieważ jest to taki film, który wam pomoże zrozumieć, na czym polega jednak życie i pomoże zrozumieć, że te problemy, z którymi my się często spotykamy na co dzień, to w zasadzie nie są problemy. Ty sam wspomniałeś, że lubisz się często denerwować na jakieś sprawy, na jakieś drobnostki. No ja wśród samosiołów nauczyłem się, żeby nie marnować czasu w życiu na sprawy, które nie są ważne. Na to, że ktoś coś źle odłożył, że coś jest brudne i tak dalej. No to są naprawdę takie drobnostki, które wynikają wyłącznie z tego, że prowadzimy wygodne życie. Samosioły się takimi rzeczami nie muszą przejmować, bo ich problemem jest to, czy będzie chleb.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Siema. Dzisiaj ze mną jest Krystian Machnik. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się wziąć udział w moim podcaście. I może nie przedłużając z mojej strony, jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz i co ostatnio robiłeś.
Cześć, jestem Krystian. Dziękuję oczywiście za zaproszenie. Zajmuję się na co dzień organizowaniem wypraw do Czarnobyla, a w zasadzie do wszystkich stref zamkniętych w wyniku promieniowania, wyskażenia radioaktywnego. W Czarnobylu byłem dokładnie 100 razy. Oprócz tego zajmuję się również organizowaniem pomocy humanitarnej dla ludzi poszkodowanych w wyniku katastrofy oraz prowadzę stronę napromieniowani.pl, która popularyzuje tę tematykę.
Tak, to jest całkiem fajna okazja, bo dosłownie wczoraj na Instagramie Krystian stawił, że był w Czarnobylu setny raz, także to jest podcast z okazji swojej setnej wyprawy do Czarnobyla. Wiesz co?
Znaczy tutaj chciałem tylko dodać, bo to brzmi trochę tak nierealnie. Jakby mi ktoś powiedział, że był 100 razy, no to bym się puknął w głowę, że gdzie 100 razy, tak wydaje mu się. No natomiast tutaj w moim przypadku jest to liczba potwierdzona pieczątkami w paszporcie i sam się sobie dziwię, sam nie dowierzam. Jest to w pewnym sensie zboczenie, no ale jakoś trzeba żyć.
Każdy ma zboczenie zawodowe, także nie przejmuj się. Czyli jak się przejeżdża przez ukraińską granicę, to dostaje się pieczątki?
Tak, oczywiście, bo to jest granica zewnętrzna, to jest granica Unii Europejskiej, także jest normalna kontrola, jest normalna pieczątka. No niestety na wjeździe do strefy zamkniętej nie wbijają pieczątek. Znaczy dla mnie to dobrze, bo już paszporty by mi się dawno pokończyły.
Okej, stoją na granicy z bronią? Bo jak kiedyś pamiętam, jechałem na Litwę chyba i tam nas sprawdzali, stali z bronią na granicy.
Tak, tak, oczywiście stoją z bronią, mają te swoje kałachy, ale to jest bardziej pokazówka niż jakaś faktyczna obrona.
Dobra, cofnijmy się może w takim razie do początku. Jestem ciekawy, jak zaczęła się twoja cała historia z Czarnobylem i jak to się stało, że z tego, co czytałem, z początkowej twojej po prostu zajawki chciałeś, takie miałeś tak marzenie, żeby pojechać do Czarnobyla i zobaczyć, jak to tam wygląda. I to się przerodziło w całkiem fajny biznes, który aktualnie prowadzicie już od 8 lat. Więc jestem ciekawy, jak wyglądały początki.
Wiesz co, zaczęło się zupełnie niewinnie. Powiedziałbym nawet, że nudno i standardowo, bo po prostu ten temat mnie zawsze interesował. Może nawet nie ten dokładnie, ale zawsze mnie interesowało to, co nie interesuje innych. A do takich tematów należały kiedyś miejsce opuszczone, Urbex i Czarnobyl oczywiście. Teraz to jest popularny temat. Więc siłą rzeczy bardzo szybko się tym zainteresowałem. Dowiedziałem się, że można tam jechać. To pojechałem. Kiedy pojechałem, to się już tak zaraziłem, że pojechałem kolejny raz, gdzie przy drugim, jeszcze dodam, przy pierwszym razie nawet nie wiedziałem za bardzo, gdzie jestem tak naprawdę. Za bardzo historii nie znałem. Bym powiedział, że byłem takim typowym turystą. Natomiast tak dużo analizowałem, tak się zaraziłem tym wszystkim, tak analizowałem wszystkie informacje, mapy, że będąc tam drugi raz już chodziłem jak przewodnik. Natomiast na stronę napromieniowani.pl, na pomysł stworzenia tej strony, wpadłem dużo wcześniej. Jeszcze w 2011 roku, pamiętam tuż przed katastrofą w Fukushimie, wychodziłem z założenia, że nie ma sensu zakładać strony o czymś, na czym się nie znam. najpierw muszę tam pojechać, muszę zbierać pieniądze, muszę tam pojechać, zobaczyć to, zebrać trochę wiedzy i dopiero potem będzie sens prowadzić tę stronę. No i strona powstała, strona bardzo szybko zyskała popularność, bo w tym czasie nie było żadnej polskiej strony na ten temat, a jeśli były, no to były po prostu nieciekawe, mówiąc dyplomatycznie. Więc naturalną koleją rzeczy w zasadzie chyba było organizowanie wyjazdów. I to był, tak jakby jeszcze dodam, sposób, to nie był sposób na biznes, może tutaj trochę poprawię, ale sposób na to, jak tam jeździć, jak tam być częściej.
Okej, czyli to jest taki biznes z czystej zajawki. Mega, mega ciekawe. Czyli napromieniowanie.pl na początku był jakimś blogiem na temat katastrof jądrowych, czy jaki to był plan?
Wiesz co, w zasadzie to się nawet nie zmieniło, bo napromieniowanie.pl powstało jako strona na Facebooku, no i dalej swoją działalność opieramy w zasadzie na Facebooku. Oczywiście jesteśmy gdzieś tam na Instagramie, na Twitterze, ale Facebook to jest ten nasz główny nośnik. Doszło po prostu organizowanie wyjazdów i organizowanie pomocy humanitarnych. No i to jest coś, co napędza całą resztę.
Okej. A powiedz mi, jak pojechałeś pierwszy raz do Czarnobyla, mówisz, że byłeś tam jako turysta. Ja zastanawiam się, raczej nie jestem osobą, która jeśli pojechałaby jeden raz w jakieś miejsce, to zaraz wróciłaby tam drugi raz, więc zastanawiam się, co zobaczyłeś za pierwszym razem, co cię tak zajarało i stwierdziłeś, kurde, zaczynam o tym czytać i jakby... I czego nie zwiedziłeś przede wszystkim za pierwszym razem? Co było takim, wiesz, impulsem, żeby pojechać tam jeszcze raz?
No wiesz, to właśnie pytanie, co rozumiesz poprzez miejsce? Bo miejscem, nie wiem, mogą być piramidy. Tutaj miejsce może być, nie wiem, elektrownia, ale tych miejsc mamy setki tysiące. Bo pamiętajmy, że Czarnobylska strefa zamknięta, czyli to, co w skrócie nazywamy Czarnobylem, to jest 2600 km kwadratowych opuszczonego terenu. Na to się składa 96 opuszczonych miejscowości. Będąc raz, ile ich zobaczę? Jedną, dwie i w jakim stopniu? W 5%? W związku z tym nawet po 100 wyjazdach nie sądzę, żebym widział wszystko. Brakuje mi jeszcze kilkunastu wiosek opuszczonych do zobaczenia. Nie widziałem jeszcze wszystkich na przykład budynków w Prypecie. Ja wiem, że teraz tutaj gadam jak zboczeniec radioaktywny, ale na tym to trochę polega, ale będąc jeden raz w Czarnobylu, rozumiesz po prostu, jak ogromny jest to teren i jak mały tam jesteś, jak niewiele widzisz. Widzisz te wszystkie tajemnice, że możesz ty je odkrywać i chcesz więcej. To zaraża, po prostu zaraża.
Okej, mi w ogóle nie przeszkadza ktoś, że gadasz jak zboczeniec napromieniowany, dlatego z tobą rozmawiam, bo mnie to też interesuje i wiedziałem, że chcę nagrać odcinek o Czarnobylu, zwłaszcza jak oglądałem serial HBO i oglądałem go dwa razy i mega jestem zajarany i zawsze mnie interesowały takie rzeczy, także rozmowa z kimś, kto ma taką turbo zajawę i jakby zna całą historię i całą tą przestrzeń, to jest właśnie idealna rzecz, także kompletnie się tym nie przejmuj. Czyli rozumiem, że zwiedzasz sobie po prostu całą tą przestrzeń. Czyli zostały ci tylko trzy miasteczka do zwiedzania?
Przyczepię się słowa zwiedzam. Okay. Nie bez powodu. Bo w Czarnobylu ma to znaczenie, bo tutaj może trochę jeszcze wrócę do wyjazdów, bo typowa... Generalnie tak. Czarnobyl stał się popularny, to już wiemy. 90% wycieczek, jakie tam są organizowane, no to jest po prostu zwiedzanie. Czyli idziesz sznurkiem za przewodnikiem, on opowiada, pokazuje ci budynek i w sumie tyle, to jest zwiedzanie. Ja tutaj się trochę, wiadomo, odczepiam, ale bardziej eksploruję, ponieważ to już jest troszkę co innego. My się po prostu wbijamy w te budynki, grzebiemy w papierach, czytamy to wszystko, wchodzimy w ten teren po prostu. Tak mocno jak tylko możemy i tak długo jak możemy.
Dobra, bo to od razu nawija mi się pytanie, które sobie zapisałem. Pisałeś coś o administracji, która ściga ludzi, którzy naginają jakieś zasady, które tam są, więc jeśli mówisz, że wchodzicie w te budynki, czytacie papiery i analizujecie to wszystko, to może od razu pogadajmy o tym, czy was za to ścigają i jak to wygląda, jeśli chodzi o administrację tego miejsca.
No to jest osobny temat, bo niestety w strefie zamkniętej zakazane jest wchodzenie do budynków i na jakiekolwiek konstrukcje. No, kto ogląda nasze zdjęcia, to oczywiście wie, jak to wygląda w praktyce, ale w związku z tym, że jest coraz więcej ludzi, administracja coraz bardziej pilnuje tego wszystkiego. Dla przykładu, równe dwa tygodnie temu złapano nas na zgadnij, czymś bardzo poważnym, na braku bluzy w mieście Prypeć. Z mojej grupy trzy osoby miały ściągniętą bluzę, po prostu zawinęły sobie na pasie, bo było gorąco. Przyjechał z administracji, taki jeden, nie będę nazwiska wymieniał, zrobił nam zdjęcie, no i była oto taka chryja, jakbyśmy tam co najmniej CZ137 handlowali. A chodzi o to, że na terenie strefy zamkniętej musi być ubiór zakrywający ciało. Muszą być długie spodnie i długi rękaw. No i to jest trochę głupia zasada. Ona wynika jeszcze z lat 80., kiedy faktycznie w powietrzu unosił się radioaktywny pył. Teraz to wszystko siedzi sobie w glebie, no ale jest dalej ta zasada. No i co jakiś czas robią takie pokazówki, żeby to respektować. No ale tutaj oczywiście dodam, jak to wygląda w praktyce, bo przyjedzie turysta, nie ma bluzy, to jest ojej, trzeba go wywalić ze strefy, bo katastrofa, jak to tak? Po czym wychodzi pani urzędniczka z administracji czarodziejskiej strefy zamkniętej, w czym? W spódniczce. Wychodzi jakiś pan w krótkich spodenkach. Albo jest na przykład granica strefy zamkniętej. Mamy drut kolczasty, tutaj strefa zamknięta, godzina policyjna, długi rękaw i tak dalej, a tu 5 metrów dalej jedzie kombajn i robi swoją robotę.
Kombajn?
No tak,
kombajn po polu. W Czarnobylu?
Nie, mówię, jak jest drut kolczasty, granica strefy zamkniętej. Tutaj mamy zasady, jest sztywno, a tutaj już kombajn jeździ i zbiera żywność.
Tutaj już nie ma pyłu.
Tutaj już nie ma.
CES-137, rozumiem, że to jest jakiś radioaktywny środek.
No, jest czy to generalnie radioaktywny pierwiastek.
Dobra. Pytam o to, bo ja sam nie wiem, ale też ludzie, którzy to słuchają, mogą też nie wiedzieć, więc trzeba takie rzeczy tłumaczyć. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda, czy wy jak jedziecie do Czarnobyla z jakąś grupą, to pytacie się tych ludzi, co oni chcą robić, czy macie jakieś ustalone strukturę tego wyjazdu, czy po prostu jedziecie i robicie, co chcecie?
Wiesz co, generalnie raczej robimy, co chcemy. Oczywiście ja to zawsze mówię, że głupie rzeczy trzeba robić mądrze, czyli tak, żeby nie dać się złapać. I prawie zawsze nam się to udaje. Były może dwie sytuacje, że nas na czymś złapano, ale zawsze jakoś to się udało załagodzić. Natomiast generalnie z nami, na promieniowanie.pl wyjazdy wyglądają tak, że nie robimy od górnego planu. Nie mamy czegoś takiego, że co do minuty o 17.05 będziemy tutaj, o 17.30 tutaj. Po prostu pytamy ludzi, co chcą zobaczyć, to i to. I w te miejsca jedziemy o odpowiedniej porze, o odpowiednim czasie, wtedy, kiedy nie będzie przypału z wejściem do budynku. Bo jeśli wiadomo, nam się kręcą tutaj takie typowo turystyczne grupki, o których wspomniałem wcześniej, gdzie tam przewodnik będzie teraz pół godziny opowiadał o tym budynku, a ludzie znudzeni będą stali przed budynkiem i nawet do środka nie wejdą, no to w tym momencie nie będziemy wbijać, nie będziemy robić przypału. Tylko przyjeżdżamy do takiego miejsca w czasie, kiedy ludzi nie ma. I wtedy się wbijamy do środka, rozdzielamy się na czas umówiony, każdy eksploruje jak chce, byle o danej godzinie być w miejscu zbiórki. No i oczywiście ja zawsze też na patrolu stoję, bo jeśli w tym momencie przyjedzie ktoś albo z administracji, albo z policji, to bywa sytuacja awaryjna, że trzeba z budynku po prostu uciekać. No natomiast tutaj dodam jeszcze, że policja nie jest wcale taka zła w Czarnobylu, dużo gorsza jest administracja.
Okej, czyli prowadzicie delikatnie nielegalny biznes w Czarnobylu.
No biznes może nie nielegalny, bo tak, znaczy to jest, wiesz co, też ciężko nazwać, bo tak robi większość, administracja o tym wie, a łapie niewielu. Bardziej chodzi tutaj o pokazywanie, żeby nie przesadzać, niż o faktyczną walkę z tym. Bo na przykład jest coś takiego jak stalkerstwo, czyli ludzie, którzy nielegalnie wchodzą w ogóle do strefy, nie tyle do budynku, ale do całej strefy, bez przepustki. No ich jest tam naprawdę cała masa. Codziennie praktycznie kogoś łapią. I gdyby chcieli, to nie mogliby ich w internecie złapać, bo oni się chwalą, że byli w strefie nielegalnie, że są nawet aktualnie. Nie są tak jakby zainteresowani autentyczną walką z tym, tylko bardziej pokazywaniem, że coś robią.
Okej. Mówisz, że wchodzicie sobie do tych budynków. Nie boisz się zabierać obcych ludzi do budynków i wpuszczać ich, żeby sobie sami łazili? W sensie nie stała się nikomu jakaś krzywda? Nie wpadli w jakąś dziurę czy coś w tym stylu?
Nie. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji i być może to wynika z tego, że rozumiesz, my nie mamy takiej typowej oferty, jak w biuro turystyczne, że wpisujesz Google i o, wycieczka do Czarnobyla, pojechałbym. Raczej u nas to wygląda tak, że znajduje nas ten, kto raczej wie, co to jest, ten, kto już się tym tematem zainteresował, więc siłą rzeczy raczej wie, po co chce tam jechać. Ludzie, którzy jadą tam z przypadku, raczej się trafiają w te grupy takie typowo turystyczne i takich faktycznie bym się bał wpuszczać. Z moimi ludźmi raczej nie mam takich obaw. Oczywiście zdarzają się różne przypadki, ale nigdy nie skończyło się to niczym złym i oczywiście ja też się boję. Boję się zawsze, o siebie się nie boję, kiedy wchodzę na jakąś konstrukcję typu na 150-metrowy radar, ale kiedy patrzę, jak ludzie to robią, to po prostu odwracam wzrok, bo stresik łapie i to mocno.
To by była odpowiedzialność na was, tak? Gdyby ktoś sobie zrobił krzywdę, czy jak to wygląda?
W zasadzie na wszystkich. No ale głównie na te osoby, bo tak naprawdę każdy jest poinformowany o tym, czy może, że nie może wejść do takiego budynku. I nie jest do tego zmuszany, żeby tam wchodzić, oczywiście. Więc każdy tak naprawdę to na własną odpowiedzialność.
Dobra. Czyli trochę tak jazda po skateparku. Możesz sobie wejść, ale jak sobie coś zrobisz, to tak właściwie twoja wina. Myślałem, że ty będziesz za to odpowiadał do tego
pytania. Coś takiego. No ja pewnie też jako organizator, ale jestem pewien, że bardziej przewodnik by za to odpowiadał, ponieważ no o tym wcześniej nie wspomniałem, ale wjeżdżając do strefy mamy przydzielonego przewodnika. Czyli inaczej mówiąc, pracownik Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej, który jest od tego w teorii, żeby nas pilnować, żebyśmy nigdzie się nie rozchodzili, żebyśmy nigdzie nie wchodzili. No oczywiście już dalej możesz się z naszej rozmowy domyślić, jak to wygląda. Po prostu przewodnik to jest kolega i on ma nie przeszkadzać.
Okej, dobra. Powiedz mi, jak wygląda sytuacja z promieniowaniem w tym momencie w tym reaktorze, bo gdzieś widziałem filmik o tym, że ktoś nie wierzył w promieniowanie i podszedł sobie do tego rozlanego reaktora i umarł w ciągu 3 dni. I zastanawiałem się, czy to wciąż wygląda tak, że nie można tam kompletnie wejść, bo się umrze, czy jak to wygląda?
Znaczy o takiej historii nie słyszałem. Brzmi to raczej bardzo mało wiarygodnie. Natomiast jeśli chodzi o promieniowanie aktualnie w strefie zamkniętej, to jak wjeżdżasz do niej, to jest tak, wiesz, wyobrażasz to sobie, że tylko przekroczysz granicę strefy i od razu będzie promieniowanie. Wjeżdżasz, a tutaj dupa po prostu, nie ma nic. Promieniowanie jest takie same jak w Polsce, a w wielu rejonach nawet niższe niż w Polsce. Ja będąc pierwszy raz przeżyłem trochę zawód, bo naprawdę liczyłem, że coś sobie pomierzę, a tu cały czas nic. Tutaj musimy pamiętać, że tak jak wspomniałem, większość terenu jest czysta, natomiast promieniowanie rozchodzi się bardzo nierównomiernie. Tutaj ono może być niższe niż w Polsce, a 50 metrów dalej może być bardzo wysokie. Tworzy tak jakby plamy. I przede wszystkim skażenie rozniosło się w 1986 roku tak jak wiał wiatr. Czyli na przykład jak pojedziemy 20 km na wschód, to tam promieniowania już nie ma w ogóle. Skażenia praktycznie w ogóle. A jak pojedziemy 50 km albo 60 na zachód, to ono jest wciąż wysokie. Chodzi o to, że w momencie katastrofy wiał wiatr w kierunku zachodnim, a potem północnym, w wyniku którego utworzyła się później białoruska strefa zamknięta. Natomiast samo przebywanie w Czarnobylu absolutnie nie jest groźne, nawet jeśli mowa tutaj o tych tak zwanych hotspotach, czyli miejscach o znacznie podwyższonym poziomie promieniowania. Tutaj musimy wziąć pod uwagę czas ekspozycji. Jako przykład podam słońce. To, że na przykład będzie 50 stopni w cieniu, to, że wyjdziemy na słońce na minutę, nie oznacza, że od razu dostaniemy raka skóry. Ale gdybyśmy spędzili 5 godzin, no to się to skończy pewnie poparzeniami, tak? To samo jest z promieniowaniem. Jeśli wchodzimy w taki rejon na 5 minut, to w zasadzie dawka, którą otrzymamy, jest naprawdę znikoma. I tutaj jako przykład podam, bo latam też do Fukushimy. Spędzając tam 4 dni w Fukushimie, tam gdzie była katastrofa 10 lat temu jądrowa, tak samo rejon skażony, spędzając tam 4 dni otrzymuję niższą dawkę promieniowania niż lecąc samolotem do Japonii. w jedną stronę. A wynika to z tego, że lecąc samolotem, no promieniowanie jest wyższe, bo cięższa warstwa atmosfery nas chroni przed promieniowaniem kosmicznym. I tutaj na przykład na Ziemi mamy w mikrosiwertach na godzinę, to liczymy, już nie będę tłumaczył, ale mamy około 0,12 mikrosiwerta na godzinę, natomiast lecąc na dużej wysokości około 4 mikrosiwertów. Na przykładu stojąc pod czarodziejską elektrownią jądrową aktualnie są 2 mikrosiwerty.
Okej. Okay. Słyszałem właśnie, że kosmonauci jak lecą na jakieś misje, to nie mogą spędzić tam za dużo czasu, bo tam jest bardzo wysokie promieniowanie, nie?
Bardzo wysokie to nie jest, raczej chodzi właśnie o czas. O to, że oni tam siedzą cały czas i to im się cały czas zbiera. A organizm też musi mieć czas na to, żeby się regenerować po prostu. Więc oczywiście kosmonauci też muszą mieć mierzoną dawkę, którą przyjmuje ich ciało.
Okej, czyli to jest tak, że tak jak ze Słońcem, że jeśli będziesz wystawiony na promieniowanie i pójdziesz sobie z tego miejsca, to twój organizm się regeneruje, czy to jest tak, że jak już byłeś wystawiony na to, to już koniec, to na ile byłeś wystawiony, to już zostaje w twoim organizmie na zawsze?
Tak, tak, regeneruje się, dlatego najważniejszy jest czas. Załóżmy, dawka śmiertelna, już nie pamiętam, zaczyna się bodajże od 3 albo 5 siwertów, no to jest generalnie na pewno dawka śmiertelna. Ale też zależy w jakim czasie. Jeśli 5 siwertów otrzymamy w sekundę, to prawdopodobnie padniemy w ciągu godzin albo dni. Natomiast jeśli 5 siwertów otrzymamy w ciągu 10 lat, no to nie umrzemy od tego, od razu przynajmniej. Więc zawsze jest ważny czas na to, żeby organizm miał czas się regenerować na bieżąco. Natomiast jeszcze tak co do promieniowania to dodam, bo mam tutaj takie małe urządzonko. To jest dozymetr licznik Geigera. Do mierzenia oczywiście poziomu promieniowania wożę go regularnie ze sobą. I mam takie coś. To jest szkło uranowe.
Okej.
Jak, o, nie widać, tu zobaczymy. Poziom promieniowania rośnie wyraźnie. Mam jeszcze coś takiego. To jest moja miseczka na orzeszki, również ze szkła uranowego. Również promieniowanie, poziom promieniowania rośnie wyraźnie. Obecnie wynosi mniej więcej tyle, co pod czarnobylską elektrownią jądrową, tam gdzie stoimy i robimy zawsze zdjęcia. I dlaczego o tym mówię? Bo to są takie szkiełka z typowej, z babcinej zastawy. Pewnie wielu ludzi ma to w domu i nawet o tym nie wiedzą. Także promieniowanie jest tak naprawdę wśród nas. I to, że gdzieś tam wejdziemy, to, że wjedziemy do Czarnobyla, nie oznacza, że od razu umrzemy, bo naprawdę się z tym spotykamy codziennie, nie wiedząc o tym po prostu. A to, co ci teraz pokazałem, to i tak jest słabe, bo nie wiem na przykład, czy poznajesz coś takiego. To jest busola Adrianowa, no kompas po prostu, polskiej produkcji. Cześć, przed chwilą jak dozymetr pikał, no to zobacz teraz.
Od busoli. Co ciekawe, no.
Tak, tak, tak. Mamy bodajże 20-26 mikrosiwertów. Dla przypomnienia, pod elektrownią, jak stoimy zrobić sobie zdjęcia, tam gdzie podobno umrzemy od tego, mamy 2 mikrosiwerty. Oczywiście, jakbym to zjadł, to byłoby inaczej, ale samo trzymanie tego w rękach, samo przebywanie w takim środowisku nie jest groźne. O ile, tak jak wspomniałem, nie jesteśmy długo, i nie zjadamy tego. Bo też na przykład jak pochłoniemy radioaktywny pył, no to jest inna sprawa.
Okej. Okay. Czyli jak ja oglądam z reguły te klipy po angielsku, oni zawsze mówią, że to jest elephant leg, czyli ten element, który się rozlał tam. Nie wiem, jak to się nazywa, ten rdzeń jądrowy się rozlał.
Mówisz,
czyli
do tego można już podejść? Stopie słonia?
Tak, 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 tak.
Tak, no to jest generalnie wszystko. Stopione paliwo jądrowe, piasek, stal, beton, wszystko. Wszystko, co po drodze się stopiło i zaczęło w formie lawy spływać po kolejnych kondygnacjach coraz niżej czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Wspominałeś, że oglądałeś serial HBO o tytule Czarnobyl. No tam była ta scena przedstawiona, jak górnicy próbowali się podkopać pod elektrownię, żeby zabezpieczyć, żeby ta lawa po prostu nie przedostała się do wód gruntowych, bo wówczas mogłoby dojść do drugiej eksplozji. No jest to prawda, natomiast ta lawa nie przedostała się w końcu do wód gruntowych, zatrzymała się na pewnym etapie, no i do dzisiaj tam jest i jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej radioaktywnych elementów w zniszczonym czwartym energobloku. Mam kilku kolegów, którzy tam wchodzili. To są oczywiście pracownicy nawet nie tyle Czarnobyskiej Elektrowni Jądrowej, co sarkofagu, starego sarkofagu. Oni go tam cały czas utrzymują, naprawy prowadzą, badania jakieś i tak dalej, i tak dalej. I oni byli przy stopie słonia dosłownie na minuty. Według różnych informacji jest tam od 3 do 10 siwertów. Czyli, czyli gdybyś spędził godzinę, to na pewno, przynajmniej godzinę, to na pewno umrzesz przy 3 siwertach. Znaczy na 50% umrzesz w ciągu 30 dni. Przy 10 siwertach, no to już w zasadzie wystarczy pół godziny, 20 minut na to, żeby się nabawić dawki śmiertelnej. Ale mówię, oni tam wchodzili na minuty dosłownie.
Czyli to całkiem możliwe, bo ten filmy, które oglądałem, to było o jakichś fotografach, którzy sobie poszli tam zrobić foty, ale to było kupę lat temu, więc pewnie promieniowanie było znacznie wyższe, więc może nawet wejście na minutę czy dwie było śmiertelne.
Znaczy powiem szczerze, znaczy byli tacy, jest taki popularny fotograf, teraz fotograf, który wcześniej był pracownikiem elektrowni i on bardzo często publikuje właśnie fotografie stopy słonia. Natomiast on żyje, mimo że często w internecie pojawiają się informacje, że ten, kto tam wszedł, to potem umarł. I nawet na mojej stronie bardzo często się zdarza, że ludzie mi tłumaczą, że o, ci ludzie nie żyją, bo tam byli. Nawet mi czasami, wyobraź sobie, ludzie tłumaczyli, że te nagrania, które publikujemy, zdjęcia, nie mogą być z Czarnobyla, bo gdybyśmy tam byli, to byśmy nie żyli. No to ja się tak pytam, to kto je zrobił w takim razie, skoro wszyscy umierają?
Dobra, czyli dałem się oszukać w takim razie. Raczej nie sądzisz, że to prawda.
Ale to nie sądzę, żeby to była prawda, ale to tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Internet jest pełen takich teorii, które część tam prawdy jest, ale część jednak nie i w zasadzie czasami jest ciężko dojść do tego, skąd to się wzięło. Więc bardzo łatwo internet. Jest tutaj się gdzieś tak zapędzić taki ruch.
Internet jest straszny pod tym względem. Powiedziałeś, że nie było takiego dużego zainteresowania Czarnobylem, jak zaczynałeś, co mnie w sumie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że to zawsze była sensacja Czarnobyl. To jest takie miejsce jak z horroru, więc zawsze budzi jakieś takie emocje. Nie do końca kumam, czemu kiedyś nie było na to zainteresowania, teraz jest. Co o tym myślisz?
Wiesz co? Wydaje mi się, że wynika to też z tego, że ludzie się już pojeździli już sobie po różnych Egiptach, Turcjach i Tunezjach i trochę tak jakby szukają alternatywy, bo kiedy się spotykasz ze znajomymi, zapytasz, kto był w Egipcie, no to podejrzewam, że przynajmniej połowa podniesie rękę, że byli, a druga połowa powie, że nawet tam nie jadą, bo reszta już tam była. Natomiast Czarnobyl to jest coś takiego, że coś jednak wyjątkowego, coś zupełnie nowego, jest to jednak miejsce unikalne na skalę światową, które no nie da się go nigdzie powtórzyć, no chyba, że Fukushima, ale no nie oszukujmy się, gdzie Ukraina, a gdzie Japonia.
Nie da się go powtórzyć, to jest fajne stwierdzenie.
W sumie Czarnobyl da się powtórzyć, ale może nie próbujmy.
Dokładnie.
Znaczy, no, to będzie okrutne, co powiem, ale miałbym gdzie jeździć. Ale no jednak nie próbujmy.
Ma to swoje plusy i minusy, może ujmijmy to w ten sposób.
To jest jeden plus, ale minusów jest jednak więcej, więc.
Natomiast
wydaje mi się, nie wiem, wiesz co, bo to tak samo jak z eksploracją miejską, urban exploration i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to było bardzo mało popularne. Kiedyś jak ktoś łaził do opuszczonych budynków, żeby zrobić im zdjęcia, to się wszyscy pukali w głowę, po co, przecież tam nic nie ma. A teraz, teraz jak zobaczysz opuszczony budynek, to o tym Onet zaraz napisze i tam są dosłownie wycieczki. Słynne okrąglaki w okolicach Płocka bodajże, jak się rozeszła informacja, że są opuszczone, no to tam po prostu były wycieczki, rodziny z dziećmi były. Gdzie kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby do opuszczonych miejsc rodziny z dziećmi jeździły.
Mówisz o tych kominach takich od elektrowni?
Znaczy nie, tutaj mówiłem teraz o okrąglakach, to takie hotelowce opuszczone w Polsce. Jak się rozeszła informacja, że są opuszczone, to tam w zasadzie wchodziłeś i miałeś nawet ręczniki na łóżkach poukładane przez obsługę równo w każdym pomieszczeniu tak samo, że w zasadzie mogłeś wejść i spać. No ale informacja o tym, że są opuszczone, tak się rozeszła, że tyle ludzi zaczęło tam jeździć, że obecnie to jest w zasadzie tylko szkielet budynku. Nic więcej.
Okej. Okay. Rozkradli wszystko?
Tak się ten temat spopularyzował. Ciężko mi, wiesz, co powiedzieć, dlaczego. Sam z siebie. No a Czarnobyl, no to siłą rzeczy, bo to jest też urban exploration, ale to jest też historia, która każdego Polaka jednak dotknęła, a jeśli nie dotknęła, to na pewno o tym słyszał.
Mhm. Okej. Okay. Dobra. Powiedz mi w takim razie, co jest według ciebie najciekawszego do zobaczenia w Czarnobylu, bo mnie tam nie było i zastanawiam się, jak wygląda taka wycieczka, w sensie jedziemy tam i na pewno można spojrzeć na ten sarkofag, ale patrzenie na wielki sarkofag to raczej nie jest jakaś super wielka atrakcja, więc jestem ciekawy, co według ciebie jest najciekawszym elementem, gdzie można tam pójść, pozwiedzać i zobaczyć jakieś niesamowite rzeczy.
Wiesz, to zależy przede wszystkim, czego oczekujesz, co cię najbardziej interesuje. Mhm. Jeśli o mnie chodzi, to ja w Czarnobylu znajduję wszystko, co lubię. To jest historia nowoczesna, to jest miejska eksploracja to jest promieniowanie, które też mnie interesuje. I każdy tak naprawdę przyjeżdża z trochę innych pobudek. Kiedy eksplorujemy, załóżmy, opuszczone miasto Prypeć, ktoś lubi typowy industrial, czyli jak fabryki eksplorujemy, a ktoś bardziej się jara jak typowe przedszkola, bardziej smutne klimaty. Więc oczywiście ciekawe rzeczy będą, te same rzeczy będą ciekawe dla różnych osób. Coś, co dla mnie może być ciekawe, dla ciebie może nie być interesujące. Natomiast na pewno ludzie najlepiej zapamiętują oczywiście Czarnobylską elektrownię jądrową. Organizujemy też wejścia do środka, w tym do sterowni czwartego bloku, tam do serca tych wszystkich wydarzeń z 1986 roku. I to na ludziach robi największe oczywiście wrażenie. Opuszczone miasto Prypeć to oczywiście, no, jesteś w 50-tysięcznym mieście, gdzie nikt nie mieszka. To musi robić wrażenie. Radar Duga, oko Moskwy, na pewno słyszałeś. 150 metrów wysokości, 800 metrów długości obie anteny. No to samym ogromnym.
Widziałem, że pokonałeś.
Natomiast
widziałem, że pokonałeś swój... Sorry, że cię wybiłem. Widziałem, że pokonałeś swój strach przed wysokością na tym radarze.
Tak. Znaczy ten strach już dawno sobie poszedł i go już dawno nie widziałem, ale jak zaczynałem jeździć do Czarnobyla, to ja wcześniej nie miałem styczności z eksploracją miejską i nawet miałem lęk wysokości. Pamiętam, że jak pierwszy raz wchodziłem na radar, to wszedłem na trzeci poziom, czyli na jakieś 15 metrów. No i chodziłem po prostu trzymając się za barierki kurczowo, bo tak się bałem. Po 60 razach na szczycie obecnie jestem w stanie wejść na totalnym luzie, bez rękawiczek w ogóle, jeszcze, nie wiem, poskakać sobie tam. Po prostu wyleczyłem to całkowicie, wchodząc za każdym razem coraz wyżej. Natomiast jeszcze skończę tam ten temat, bo co robi na ludziach największe wrażenie, to z doświadczenia wiem, że to, co wymieniłem, elektrownia, opuszczone miasto Prypeć, radar Duga, to wszystko jest ogromne, to wszystko jest takie spektakularne. Natomiast z naszych wyjazdów ludzie najczęściej zapamiętują co? Babuszki. Że taka skromna babuszka przyniosła samogon, przyniosła ogórki kiszone i chwilę z nimi porozmawiała i prawie jednoznacznie ludzie najczęściej mówią, że to była najlepsza chwila wyjazdu. Mimo tej spektakularności wcześniej.
No, powiem ci, że oglądałem wczoraj ten film właśnie. Nie oglądałem go całego, ale chwyta za serce mocno. Oglądałem trzecią część. I miałem taką myśl, oglądając ten film, że ja mam taki nawyk narzekania na niektóre rzeczy, że o, to mi się nie podoba, to bym chciał zmienić, nie jestem zadowolony z tego. I oglądając ten film, niewiele im brakowało, żebym się popłakał i sobie myślę, kurde, no to jak ja śmiem w ogóle narzekać, patrząc na to, jak niektórych życie wygląda, także no, naprawdę porusza ten film. Jak ktoś chce zobaczyć, to film nazywa się Ostatni ludzie Czarnobyla 3, to jest ten, który ja oglądałem i można go znaleźć na YouTubie, na kanale na promieniowanie.pl.
Wiesz co do filmu, no to ja się na nim wzruszam, mimo że byłem tam na żywo i znam to wszystko. Natomiast może tak, może dodajmy, że to jest trzecia część. Oczywiście też polecam obejrzeć dwie pozostałe i na wszystkich są takie same wzruszenia. Może kontynuuj, bo zagubiłem się, co chciałem tutaj powiedzieć.
Dobra, no to jest dosyć ciężki temat, tak jak mówię, oglądałem, to nie jest łatwy temat, także się nie dziwię. Wiesz co, może do babuszek przejdźmy dalej, bo mam pytania odnośnie tego, ale chciałem jeszcze popytać chwilę o Czarnobyl, bo zastanawiało mnie, jak to możliwe, że przez 14 lat ten drugi, ile tam jest tych reaktorów?
Cztery.
Czyli ileś z tych reaktorów działało dalej przez 14 lat i zastanawiałem się, jak to było możliwe.
Znaczy dokładnie to jeszcze trzy reaktory działały po katastrofie. No jest to możliwe jak najbardziej, ponieważ eksplozja nastąpiła w jednym reaktorze. W sąsiednim reaktorze numer 3 nie doszło do żadnych zniszczeń. One oczywiście zostały od razu wyłączone, jak doszło do katastrofy. Bo była jednak sytuacja awaryjna. Pożar zaczął się rozchodzić na kolejne segmenty elektrowni. Dzięki bohaterskiej postawie strażaków udało się do tego nie dopuścić. Natomiast potem przeprowadzono modyfikacje reaktorów RBMK 1000, które były tam zastosowane po to, żeby nie doszło do drugiej takiej katastrofy i dezaktywację całego tego terenu. Jego wielokrotnie czyszczono, więc praca tam na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej przestała być groźna dla zdrowia. No, Związek Radziecki oczywiście nie mógł sobie pozwolić na to, żeby z dnia na dzień nagle wyłączyć cztery reaktory, całą elektrownię, no bo to energetyczna katastrofa by była. A wybudowanie nowej elektrowni, nawet węglowej, no to są po prostu lata. Lata projektów, lata budowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najdłużej działał reaktor numer 3, który sąsiadował z reaktorem czwartym. Jego wyłączono dopiero 15 grudnia 2000 roku. Pozostałe dwa reaktory wyłączono w latach 90. jeszcze. Natomiast co do trójki, to on mógłby pracować dłużej, ale został wyłączony ze względów... To była decyzja czysto polityczna, bo Ukraina chciała uzyskać finansowanie budowy nowego sarkofagu. Jednym z warunków było wyłączenie reaktora RBMK. To samo stało się zresztą na Litwie. Ignalińska elektrownia jądrowa. Tam były zastosowane dwa reaktory RBMK 1500, czyli nawet te same reaktory, co w Czarnobylu, ale o większej mocy. I warunkiem wejścia Litwy do Unii, jednym z warunków, było wyłączenie tych reaktorów. Bo po prostu Zachód uważa je za niebezpieczne. Więc tak jak wspomniałem, reaktor numer 3 w Czarnobylu został wyłączony na mocy decyzji czysto politycznej. Gdyby nie to, pewnie pracowałby jeszcze co najmniej kilka lat.
Okej, a nie do końca kumam, skoro one są oddalone jakoś od siebie, przecież one są blisko siebie. Tak to jest możliwe, że ludzie mogli tam pracować? Czy one pracują bez ludzi?
Nie. Oczywiście, że ludzie muszą tam być. W elektrowni obecnie pracuje 2000 ludzi na terenie, ale elektrownia zatrudnia ogólnie 2700 ludzi, więc no bardzo dużo. Natomiast jak jesteś w trzecim bloku, no od czwartego oddzielają cię grube ściany, więc no widocznie są wystarczające, żeby chronić personel przed wysokim poziomem promieniowania.
Myślisz, trochę mi to się wydaje niemożliwe.
Znaczy wiem, o czym mówię, bo byłem na płycie reaktora trzeciego i poziom promieniowania jest tam naprawdę nieduży.
To jest bardzo ciekawe w takim razie.
Jak chcesz, to zapraszam. To wejdziemy na reaktor.
Na pewno chcę się tam wybrać, tak. To jest jedna z rzeczy, które zawsze chciałem zrobić. Bo jak oglądałem ten serial, oczywiście rozumiem, że to jest serial i nie wszystkie dane tam są prawdziwe, ale przecież oni mówili, że przebywanie w jakimś obrębie niedalekim, typu 150 metrów, 200 metrów, jest śmiertelne dla człowieka w tamtym czasie. Czyli oni, nie wyłączając reszty reaktorów, te reaktory w jakiej odległości są od tego czwartego?
Z 50 metrów. Ale pamiętajmy, to no, tak jak wspomniałem, jednak pomiędzy trzecim a czwartym reaktorem są grube ściany, masa urządzeń, a tutaj raczej mowa, to co oni mówili, to raczej była mowa o przestrzeni otwartej. Czyli gdybyś stał na wprost reaktora, na wprost czwartego bloku w zasadzie, bo reaktora już nie było. Więc wtedy faktycznie poziom promieniowania był w tych pierwszych dniach tak wysoki, że to zagrażało nawet nie tyle zdrowiu, co życiu. Zresztą strażacy, którzy tam poszli gasić pożar, umarli dwa tygodnie później, czyli skoro w ciągu dwóch tygodni umarli, no to musieli dostać dwukrotność dawki śmiertelnej, z tym, że oni też nawet nie szli do czwartego bloku, ale na dach głównie trzeciego bloku, gdzie było wiele pożarów. I często nawet minuty wystarczały na to, żeby złapali dawkę śmiertelną.
Tak, widziałem w jakichś filmach dokumentalnych, że na 30 sekund ich tam wpuszczali, czy coś w tym stylu
opakowanych. No to już mowa o likwidatorach, o ludziach w kolejnych miesiącach, którzy biegali po dachu trzeciego bloku po to, żeby zrzucać to wszystko, co wyleciało z reaktora, zrzucać z powrotem do zgliszcz po czwartym bloku. No i tam oni mieli, zależnie od miejsca, w których biegali, od 40 sekund do 2 minut.
Masakra. Jeszcze jedna rzecz, którą słyszałem i która była dla mnie ciekawa, to podobno ludzie budowali te reaktory i nie mają zielonego pojęcia, jak je włączyć. Czy to jest prawda?
Nie, absolutnie, bo gdyby człowiek by w życiu nie uruchomił czegoś, co nie wiedziałby, jak to wyłączyć. Powiem szczerze, że pierwszy raz się z tym spotykam. Każdy reaktor można wyłączyć, z tym, że to nie jest tak, że włączasz przycisk i idziesz do domu. Reaktor, to jest taki wielki, wielki samowar po prostu. Reaktor się grzeje, kiedy go wyłączasz, on dalej jest gorący. On już energii ci produkować nie będzie, ale dalej będzie gorący i cały czas go musisz chłodzić. Właśnie dlatego doszło między innymi do katastrofy, bo w momencie, kiedy reaktor traci chłodzenie, zaczynają się pręty paliwowe topić i tak dalej, tak dalej, tak dalej, dochodzi do skażenia, do eksplozji. Więc to jest, wyłączanie reaktora to jest proces, ale jak najbardziej można je wyłączać i nie ma żadnego reaktora, którego nie dałoby się wyłączyć.
Okej, to ciekawe. Kilka razy to słyszałem i od takich źródeł, które raczej przynajmniej się starają nie ściemniać, także zaskoczony jestem.
Wiesz, to nieprawda. W tym temacie, tak jak ci wspomniałem, jest problem w tym, że bardzo wielu ludzi próbuje być ekspertami od tego tematu, ale mają na ten temat niewielkie pojęcie. Dlatego też ja sam nie uważam się za eksperta, bo wiem, jak wiele nie wiem.
Okej. Jedną rzecz, którą czytałem u was na Facebooku, to że paliwo jądrowe zużyte jest wywożone gdzieś do jakichś magazynów. I gdzieś oglądałem dokumentalny o tym, że takie paliwo w beczkach wrzucano później do morza. Czy wiesz, w tym momencie co z nim robią?
Znaczy, do morza to się wrzucało jednak dziesiątki lat temu i to było coś zupełnie innego. Natomiast obecnie, przynajmniej jeśli chodzi o elektrownie jądrowe, to zużyte paliwo jądrowe jest potem wywożone do specjalnych składowisk. W Czarnobylu generalnie całe paliwo jądrowe było wywiezione do składowiska zużytego paliwa jądrowego ISF-1, teraz jest przewożone do nowego składowiska ISF-2, które zostało ukończone z funduszy między innymi Unii Europejskiej, Banku Światowego. To jest nowoczesne składowisko, które pozwala przechowywać je przez następne 100 lat. Ale na terenie czarnobylskiej strefy zamkniętej utworzono też centralny skład zużytego paliwa jądrowego, do którego będzie zwożone paliwo jądrowe ze wszystkich ukraińskich elektrowni jądrowych. I ono oczywiście tam jest bezpieczne. To się chowa w pojemniki, w beczki. Te beczki się chowa w kolejne pojemniki, te pojemniki w takie betonowe sarkofagi. To jest zaprojektowane tak, że nawet jak tam przyjdzie jakiś huragan, jakieś tornado czy powódź, to wszystko dalej będzie zamknięte szczelnie.
Okej. To ciekawe. Nie brzmi to zbyt szczelnie, ale...
No ale też dlaczego Ukraina buduje składowiska w Czarnobylu? Bo oczywiście one oczywiście są bardzo bezpieczne, ale wiadomo, że zawsze jest jakieś ale. Więc gdyby jednak miało się coś stać, to niech to się stanie na terenie, który i tak już jest skażony. Dokładnie, po co tworzyć skażenie?
A powiedziałeś, że 100 lat będą trwały te składowiska. Co po 100 latach się z nimi planują zrobić?
Albo będzie ponownie użyte paliwo w reaktorach nowego typu, bo co staje się powoli możliwe, albo będą tworzyć kolejne składowisko.
Okej, czyli próbują jakoś zrecyklować to paliwo?
Tak. Wiesz co, to jest metoda, o której niewiele wiem, bo niewiele czytałem, ale z tego, co się zorientowałem bardzo wstępnie, to w reaktorach nowego typu uda się wykorzystać paliwo, które jest uznawane za zużyte, czyli pochodzące z innych reaktorów.
Dobra. A jedna rzecz jeszcze ciekawi mnie bardzo odnośnie Czarnobyla, to widziałem filmik, że w wodzie, w jakiejś rzece obok Czarnobyla jest gigantyczne ilości wielkich sumów i przeróżnego rodzaju ryb. Czy ty widziałeś to?
Tak, tak, tak. Obecnie już ich niestety nie ma. To jest most nad kanałem doprowadzającym wodę do chłodzenia reaktorów. Tej wody już jest tam naprawdę mało, no bo już nie ma co chłodzić. To jest most pomiędzy biurowcem elektrowni a stołówką. Więc tam bardzo często ludzie przechodzili w czasach funkcjonowania elektrowni, rzucali jedzenie. Tam woda była ciepła. Łowić ryb oczywiście nie wolno było i nie wolno nadal. Więc te ryby miały czas na to, żeby rosnąć i miały do tego idealne warunki. No bo tak jak mówiłem, ciepło i dostawy jedzenia świeże. Absolutnie nie było tak, jak się często w internecie pisze, że te ryby zmutowały odpromieniowanie i dlatego takie wielkie urosły. Po prostu nikt ich nigdy nie odłowił. I były tam sumy, sam widziałem dwa sumy, półtora metrowej długości, więc no i pływające jeszcze przy powierzchni, polujące na chleb co i kiełbasę, bo zjadają też, co się raczej rzadko zdarza, bo to są przecież ryby denne, ale wcześniej był sum o imieniu Borys, który miał podobno 2 do 2,5 metra długości. No niestety albo umarł, albo go ktoś odłowił, kto ma trochę większe możliwości w strefie, bo i to się tam zdarza.
Jest w jednym filmie dokumentalnym odnośnie tych katastrof mówili o badaniach, że badają ptaki i badają właśnie ryby w Czarnobylu i podobno te ryby znalazły, nie wiem czy o tym słyszałeś, ale podobno te ryby zaczęły metabolizować promieniowanie. Słyszałeś o tym?
Nie, szczerze nie. Słyszałem tylko o grzybach, o nowym gatunku grzybów, które wykryto pod sarkofagiem i które mają rosnąć w miejscach o najbardziej radioaktywnych. Ale jeśli chodzi o ryby, no to powiem szczerze, pierwsze słyszę.
Okej. Okay. I to było ciekawe, bo to wyglądało na całkiem legitne źródło. To nie jakieś, wiesz, składanka przez YouTube gości, tylko jakby wyglądało na to, że to są rzeczywiście naukowcy. Także to pamiętam, że bardzo mnie zainteresowało.
No to bym musiał poczytać, bo do tej pory nie trafiłem na to nigdzie.
Spoko. Przejdźmy może do Fukushimy. To jest temat, o którym wiem dużo mniej, więc też bym chciał, żebyś mnie trochę wprowadził. Z tego, co ja wiem o Fukushimie, to było trzęsienie ziemi, przyszło tsunami, tsunami wleciało w reaktory i jeden z reaktorów, albo dwa reaktory były uszkodzone. One nie wybuchły chyba, co? Czy wybuchły?
Same reaktory nie wybuchły. Tam był wybuch o typowo charakterze chemicznym. Tutaj ci za bardzo nie wytłumaczę, jak to działało, bo powiem szczerze, moje pojęcie na temat Fukushimy też jest dużo mniejsze niż Czarnobyla. Oczywiście wiem, co się tam stało, ale nie chcę tutaj się też zapędzać w kozi róg, bo bardzo nie lubię się wypowiadać na temat, na który nie wiem bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o przebieg samej katastrofy, to wyglądało to troszkę inaczej, bo no tam były generalnie trzy katastrofy. Najpierw mieliśmy trzęsienie ziemi, ono wywołało tsunami, a tsunami z kolei wywołało katastrofę jądrową. I chodziło o to, że w momencie trzęsienia ziemi reaktory wyłączają się automatycznie, ale trzeba je chłodzić, tak jak wspomniałem wcześniej. I problem polegał na tym, że woda z tsunami zalała co prawda teren elektrowni pomimo falochronów, ale tam był taki błąd projektowy, że inaczej zacznę, żeby to było proste. Tak jak wspomniałem, reaktor trzeba chłodzić, ale co się dzieje w momencie, kiedy dochodzi do trzęsienia ziemi w całym kraju i wszystkie elektrownie się wyłączają, a czymś trzeba napędzać pompy chłodzące reaktor. No to pierwszy etap to jest przejście z zasilania własnego na zasilanie z ogólnej sieci krajowej, no ale w Japonii te sieci zostały przerwane w wyniku trzęsienia ziemi, no to kolejnym etapem awaryjnym jest uruchomienie agregatów prądotwórczych, które wystarczają do tego, żeby napędzać pompy cyrkulacyjne, żeby na bieżąco chłodzić reaktor. No tylko tutaj wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. W Fukushimie popełnili ten błąd, że generatory prądotwórcze zamontowane były na terenie, który został zalany. W związku z tym one się uruchomiły, przestały pracować, no i ostatnia deska ratunku, pozwalająca na chłodzenie reaktora tym samym została wyłączona. I w związku z tym reaktor zwyczajnie się przegrzał. Woda przestaje krążyć, zaczyna się podnosić temperatura, zaczyna parować, zaczyna się tworzyć bąble. Jak zaczyna parować, robi się jej coraz mniej, pręty paliwowe topią się coraz bardziej, no i w końcu dochodzi do eksplozji i stopienia rdzenia reaktora. I to właśnie się stało w Fukushimie.
Dobra, mieliśmy małą przerwę. Mam kolejne pytanie odnośnie Fukushimy, to czy wiesz, jak wygląda plan, żeby zapobiegnąć takiej katastrofie po raz kolejny? No bo rozumiem, że jeśli mieli jakieś falochrony, ale te fale przeszły przez te falochrony i tak dalej, to jak podchodzą do tego, żeby do tego nie doszło jeszcze raz?
Znaczy oczywiście, jeśli chodzi o falochrony, to je powiększano, podwyższano, modyfikowano po to, żeby nie doszło już do zalania. I po Fukushimie wyłączono wszystkie elektrownie jądrowe w całej Japonii i one przechodziły inspekcje. Jeśli inspekcje bezpieczeństwa oczywiście. Sprawdzali co, jeśli to, jeśli tamto, jeśli tamto. Wprowadzono niezbędne modyfikacje i te elektrownie wciąż są na bieżąco włączane lub wycofywane z eksploatacji, jeśli nie można takich modyfikacji na odpowiednim poziomie wprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o samą Fukushimę, to aktualnie trwa tam proces dekontaminacji całego terenu. Strefa zamknięta wokół elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi bardzo się zmniejszyła od 2011 roku. No i Japończycy po prostu pracują tam jak mrówki. Oni siedzą tam na dachach i dosłownie sztoteczkami czyszczą każdą dachówkę. Ja zawsze powtarzam, że no Japonia to jednak nie jest Ukraina, to nie jest Związek Radziecki. To, że Czarnobyl wygląda tak, jak wygląda dzisiaj, zasługuje tylko temu, że w międzyczasie upadł Związek Radziecki. I skończyła się kasa, skończyło się finansowanie likwidacji skutków awarii i tak dalej, i tak dalej. Gdyby nie to, to podejrzewam, że znacznie by zmniejszyli teren strefy i robiliby wszystko, żeby ludzie tam mogli wrócić. Może nie do Prypeci, ale do większości wiosek, przynajmniej tak. Natomiast potem no to na lata po prostu zostawiono. Ale Japończycy no to jest naród bardzo dumny, oni się bardzo wstydzą tej katastrofy i nie pozwolą na to, żeby to wszystko zostało, na to, żeby to 30 lat później wyglądało jak Czarnobyl. Więc to wygląda tak, że oni wynoszą stamtąd dosłownie wszystko w czarnych workach, które ustawiają obok siebie, całe pola są tym zastawione. Nawet jeśli coś nie jest radioaktywne, to jest potencjalnie radioaktywne. To i tak jest traktowane jako element skażony, jest wywożone. Tak samo glebę wymieniają, zrywają skażoną glebę, nawożą nową. Chodzi po prostu o to, żeby jak najwięcej terenu oczyścić, żeby ludzie tam wracali. Byłem w takich miejscach w Fukushimie, tej strefy, które już zostały wyłączone z terenu zamkniętego i znajdują się w tak zwanej strefie zielonej, czyli wyłączonej z obowiązku ewakuacji. To jest trochę taki dziwny obraz, bo masz miasteczko, które wygląda normalnie, ono jest czyste, jeżdżą samochody po głównej ulicy, po pobocznych za bardzo nie. Masz nawet supermarket, gdzie wchodzisz, możesz sobie zjeść sushi, cokolwiek. I wszystko wygląda tak, jakby działało, ale w tych domach nie ma ludzi. Gdzieś tam na jednej ulicy jest jeden samochód, ktoś sobie remontuje, a tak to puste domy i w sumie tyle. Miasteczko na przykład, w którym mieszkało załóżmy 3000 ludzi, a wróciło 500. Więc
czyli oni mogą tam wracać już teraz, czy to są też takie samosioły japońskie?
Do tych stref zielonych tak. Bo tak jak wspomniałem, oni oczyszczają teren i cały czas te strefy zmniejszają. Cały czas to nie ma tak, że jest jakieś wielkie otwarcie jednego terenu, tylko oni cały czas regularnie przesuwają granice strefy. Chodzi po prostu o to, żeby jak najwięcej oczyścić. Pewnego terenu nie da się oczyścić, ale chcą doprowadzić do etapu, w którym ta strefa będzie tak mała, jak to tylko możliwe.
Okej. Okay. Dobra. Jedna rzecz, na którą się zastanawiałem, to nie wiem od kiedy były możliwe wycieczki do Czarnobyla, ale byłem trochę zaskoczony, że do Fukushimy można już jeździć na wycieczki. Więc zastanawiam się, czym się różni sytuacja w Fukushimie od sytuacji w Czarnobylu. Czy promieniowanie było mniejsze, czy to kwestia tego właśnie zarządzania tym miejscem przez Japończyków, że można tam już pojechać, czy jak to wygląda?
znaczy kilka kwestii. Do Czarnobyla można od 99 roku legalnie wjechać. Wcześniej to były głównie grupy naukowe albo dziennikarze, jak mieli mocną akredytację. I oczywiście w Czarnobylu poziom promieniowania był dużo wyższy ze względu na charakterystykę samej awarii, bo w Czarnobylu reaktor nie miał żadnej kopuły bezpieczeństwa. Po eksplozji w zasadzie reaktor został odsłonięty, wszystko to, co ze środka, wyleciało prosto w atmosferę. W Fukushimie była powłoka bezpieczeństwa nad reaktorem, więc on nie został zniszczony, on nie poleciał sobie w powietrze po prostu. Natomiast, bo powiedziałeś, dlaczego do Fukushimy można robić wycieczki, no to już odpowiadam, nie można. I tutaj, tutaj wracamy do początku naszej rozmowy, jak opowiadałem, jak wyglądają nasze wyjazdy. Generalnie nie można, jako obcokrajowiec niepowiązany z tymi terenami, jako osoba, która chce po prostu przyjechać, załóżmy zobaczyć, zrobić zdjęcia, nie dostaniesz oficjalnej przepustki na wjazd do strefy zamkniętej w Fukushimy. My to robimy po prostu tak, że wjeżdżamy albo z byłym mieszkańcem, albo z urzędnikiem, który tam pracował. Ona otwiera różne obiekty, bo to wciąż jest często zamknięte na klucz. I dzięki temu też możemy trochę tam pobyć. Wtedy mamy oficjalne przepustki. Albo jest też coś, co nam bardzo sprzyja, czyli przez strefę Fukushimy generalnie można przejechać, bo tam prowadzi droga krajowa. Nie wolno się zatrzymywać. Wszystkie drogi poboczne są zablokowane. No ale wiadomo, jak nie jedzie żadne auto, można się na chwilę zatrzymać, można przypadkiem wyskoczyć i wrócić za 2 godziny albo 3, więc korzystamy z tego.
Okej, ja nie wiedziałem, żeby się wbijacie tak na Jana w te miejsca. Fajnie, w takim razie
musicie mieć całkowicie inną... Troszkę adrenaliny nie zaszkodzi.
Nie zapali was jeszcze w Fukushimie?
Nie. No generalnie mamy teren obczajony, więc mniej więcej wiemy co i jak, no ale stresik jest bardzo mocny.
Okej, a spotkaliście się z jakimiś innymi grupami robiącymi podobne rzeczy?
Tak, jednego Polaka złapała policja bodajże na wychodzeniu z jakiegoś budynku. No i nie pamiętam, czym to się skończyło, ale podobno były bardzo duże problemy. No bo Japończycy po prostu potrafią to potraktować jako włamanie, bo wiesz, jak to jest w krajach słowiańskich. Jak coś jest opuszczone, to jest niczyje. Natomiast w Japonii 10 lat po katastrofie w budynku dalej możesz odnaleźć pieniądze, dalej możesz odnaleźć prywatne przedmioty. Samochody stoją, Porsche 911 opuszczone stoi, Nissan GT-R z kluczykami w środku. I Japończyk, który mieszka naprzeciwko, przez 10 lat nawet nie wpadnie na pomysł, żeby wejść do tego budynku. Nawet jeśli w tym budynku przez te 10 lat nie pojawi się jego sąsiad, to ten Japończyk, ten sąsiad uznaje, że to jest przecież czyjaś własność, więc on nie może jej naruszać. No to w momencie, jak przyjeżdża obcokrajowiec i narusza tę świętość, no to to jest bardzo niefajne.
No, oni mają kompletnie inną kulturę. Tak jest, dla nas normalne, dla nich kompletnie. Bo oni mają ciekawą tą kulturę, co?
Tak. Nie da się ukryć.
Jak z tego, co pamiętam, czytałem o tych wycieczkach do Fukushimy, to jeden z dni spędzać chyba w Tokio, czy mi się wydawało?
Tak, 2 dni w Tokio bodajże. 2 dni w Tokio spędzamy dokładnie.
Okej, i jakie twoje są wrażenia odnośnie Tokio? Bo słyszałem, że Tokio jest po prostu jak z innego świata kompletnie.
Wiesz co, nie powiedziałbym, że Tokio jest z innego świata. Raczej by tak powiedział ktoś, kto nie był na prowincji. Bo Tokio to jest takie miasto bardzo, bardzo jednak światowe. Ludzie chodzą z tatuażami na rękach. Wszystko w zasadzie działa jak w takim typowym wielkim mieście. Jak pojedziesz do Las Vegas, do jakiegoś Chicago, to będzie, podejrzewam, bardzo podobnie. No tylko po prostu napisy inne, troszkę kultura inna. Ale w Tokio ludzie są bardzo wyrozumiali, bardzo nowocześni i przyzwyczajeni jednak do obcokrajowców. Zabawa się zaczyna dopiero, kiedy jedziemy na prowincję, a do takich należy Fukushima i tereny wokół. Pamiętam, jak wszedłem do sklepu i sprzedawca się witał ze mną, ręką ciesząc się. Nie wiedziałem, z czego, dopiero potem zrozumiałem, że tutaj Europejczycy się nie pojawiają, raczej biali ludzie, i on się po prostu cieszył, że w jego sklepie się pojawił, że pierwszy raz może jest ktoś taki. Pamiętam, jak jako przykład podam może coś takiego. Jak byłem w Fukushimie pierwszy raz, obchodziłem tam swoje urodziny. mieliśmy kierowcę i mówię do naszego kierowcy japońskiego oczywiście, że mam dzisiaj urodziny, że chciałbym je spędzić w jakiejś typowej japońskiej knajpie, zjeść typowe japońskie jedzenie takie, jakie wyjecie i napić się typowego japońskiego alkoholu taki, jaki wypijecie. W typowej japońskiej knajpie, nie żadnej turystycznej. No i zaprowadził nas do takiej, a koledzy z rękawami, z tatuażami, gdzie na prowincji nie jest to dobrze widziane, bo się kojarzy z jakuzą, czyli mafią. I w momencie, jak weszliśmy do tej knajpy, to tutaj leci karaoke, tutaj wszyscy buty zostawione, klęczą przy tych stolikach takiej wysokości. Jak się pojawiliśmy w drzwiach, to wszyscy się na nas spojrzeli i jak scena z filmu, brakowało tylko, żeby się muzyka wyłączyła w tym momencie. Ja tak moja myśl była taka,
się?
Że... Słucham?
Wystraszyli się?
Nie, no spojrzeli na nas po prostu jak na dziwaków, bo nie dość, że Europejczycy to jeszcze wytatuowani. No ja nie, ale oni tak, moich dwóch kolegów. No i wiadomo, zmierzeni wzrokiem siadamy. No i tam generalnie wiadomo, jemy te różne ośmiornice, ryby i tak dalej, typowe japońskie jedzenie. I obok nas siedziało dwóch panów z kobietami, którzy tam bardzo dużo lali sake, czyli alkoholu. Po dwóch godzinach tak patrzenia na nas dali nam szklankę i spróbuj tego, bo widzieli, że my piwo pijemy. No i panowie chyba myśleli, że podają nam coś mocnego. Domyślam się po tym, że nigdy ze Słowianami nie pili. Generalnie oni lali tego tyle i mieszali to z wodą. A kolega mówi, że mało, no to nalali mu całą szklankę, wypił to na raz. Im się zaraz wielkie oczy zrobiły, jak to zobaczyli, że nasi ludzie. No i generalnie skończyło się to tak, że jeden poszedł bujając się od krawężnika, a drugi skończył na podłodze, nie wiedząc, gdzie jest, w takiej koszulce, bo to już był ten etap. A my wróciliśmy do hotelu i musieliśmy dopić, bo nam nic nie było. Więc tak jak mówię, na prowincji dopiero zaczyna się zabawa, kiedy oni pierwszy raz mają styczność z Europejczykiem.
Nie wiedzieli, kogo wyzywają. Nie, chyba nikt wcześniej nie spotkali.
Jakby wiedzieli, to by nie zaczynali.
Tak, oni są też mniejsi chyba, co? Jak to, jest to zauważalne, że są mniejsi od nas?
Wiesz co, jest to zauważalne, ale nie powiedziałbym, że to jest jakaś taka ogromna różnica. Ja jestem średniego wzrostu, no i w Japonii jestem raczej osobą wysoką, czyli należę do tych jednak z górnej półki. Osoba, która u nas jest wysoka, no to tam byłaby żyrafą i tam faktycznie ktoś, kto ma 2 metry, mógłby mieć problemy, bo nawet sufit w hotelu czy w jakichś budynkach jest dużo niżej niż u nas, drzwi są dużo niższe niż u nas, więc taka 2-metrowa osoba musiałaby się tam po prostu cały czas garbić.
Domyślam się, że byłeś w Hiroshimie, znając twoje zajawki
no
na
właśnie,
wydarzenia
właśnie
jądrowe.
Nie. Miałem być niestety w Hiroshimie i w Nagasaki. No widzisz, tutaj mnie zagięło znowu, ale pandemia mi to pokrzyżowała niestety, bo Japonia nie wpuszcza ludzi, więc czekam, aż minie koronawirus i będę mógł, i oczywiście jak zbieram pieniądze i będę mógł tam pojechać, bo to jest oczywiście mój cel.
Też bym się chętnie przejechał do Hiroshimy. Tam musi być ciekawie. Pewnie jest jakieś muzeum odnośnie całego tego wydarzenia, co?
Tak. No wiesz co, to jest typowe miasto. Miasto zresztą bardzo turystyczne. Normalnie działające, ale jest oczywiście miejsce pamięci, jest oczywiście muzeum i jest co oglądać. Podobno robi to duże wrażenie. No, znam to tylko z opowieści, tylko z internetu niestety, więc nie powiem na ten temat niestety więcej niż ty, ale mam nadzieję, że jak kiedyś będziemy rozmawiać, to porozmawiamy już
to praktyce, oboje będziemy mieli doświadczenia.
Tak.
Jasne. Rozmawiając o pandemii, byłem ciekawy, jak was biznes się kręcił podczas pandemii w Czarnobylu, bo domyślam się, że oni pewnie pozamykali granice i nie byliście w stanie funkcjonować wtedy.
Oczywiście biznes w ogóle się nie kręcił, bo granice albo były zamknięte, a jak były otwarte, to ludzie się bali jeździć. Przez cały 2020 rok zrobiliśmy tylko kilka wyjazdów, bo nawet jak mogliśmy jechać, to ludzie bardzo często się wypisywali i to na ostatnią chwilę, bo zwyczajnie się bali jechać. Albo był obowiązek robienia testów, które kosztowały w tamtym czasie dobre 500 zł. No teraz już za 300 można, też nie jest mało, ale jednak mniej. No i pierwsze półrocze tego roku to również niestety warunki były bardzo niekorzystne, bo nawet jak rząd granice otwierał, rząd polski to ukraiński zamykał, jak obie granice były otwarte, to były jakieś głupie zasady na zasadzie, głupie zasady typu tylko połowa miejsc w aucie może być zajęta, co już jakąkolwiek opłacalność tutaj wyklucza. I no, zawsze generalnie coś sprawiającego, że totalnie nam się to nie opłacało, że musieliśmy szukać innych tutaj źródeł dochodu. Bo my po prostu Czarnobylem zaczęliśmy żyć, a nam się to nagle skończyło. Powoli wracamy do życia, ale no, co będę tłumaczył? Sam widzisz, jak to wygląda i w każdej chwili to się może zmienić w drugą stronę.
No, a teraz znowu są jakieś nowe mutacje Delta i ostatnio widziałem jakąś mutację Mu, więc zobaczymy, co będzie w październiku. Może no znowu nas pozamykają.
O tej drugiej to ja nawet już nie słyszałem, ale już mnie straszysz.
Może to była jakaś ściema. Miejmy nadzieję, że to była ściema.
No, oby.
Bo to był mem. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.
No,
biznesy dostały strasznie po dupie w pandemię.
No strasznie,
miejmy nadzieję, że...
Mnie też, ja trochę ci przerwę jeszcze, bo mnie też denerwuje, jak wszyscy się skupiają na gastronomii, że jak to źle ma gastronomia. Ja tak słucham, no fajnie, ale wy chociaż mogliście popracować na wynos. A my? Jak ja zrobię na wynos wyjazd?
Dokładnie.
Albo jak go zrobię zdalnie? No nie zrobię. U mnie albo jest praca, albo jej nie ma. Zero jedynkowe.
No i najgorsze jest to, że nie zrobiliście niczego złego tak właściwie. Prowadzicie normalny biznes, radzicie sobie i nagle jest wirus i jakby kompletnie nie z twojej winy, niezależnie od ciebie biznes ci siada.
To jest totalnie niezależne od nas. My jedyne co możemy to patrzeć codziennie, co się zmienia na obostrzenia i zwyczajnie reagować, po prostu odwoływać wyjazdy, jeśli coś wejdzie bardzo na niekorzyść.
Mhm. Życzę w takim razie, żeby zaczęło się wieść, jeśli chodzi o pandemię. Miejmy nadzieję, że już nie będzie żadnych zamknięć, bo to jest jakaś masakra, jeśli chodzi o biznesy. No i tak jak mówisz, restauracje to restauracje, ale turystyka, jakiekolwiek eventy, artyści, myślę, że wszyscy dostali konkretnie po dupie, także nie, może to nie jest jakieś super pocieszenie, ale nie jesteś sam, więc chociaż tyle dobrze. Powiedz mi trochę o idei waszych filmów, bo zrobiliście 3 filmy o samosiołach i jestem ciekawy, jak to się wszystko zaczęło, jak wpadliście na ten pomysł i jaka była idea tego.
Wiesz co, idei nie było żadnej tak naprawdę, bo jeśli chodzi o filmy, to my w ogóle nie wpadliśmy na pomysł, żeby coś, nie było czegoś takiego, że ej, zróbmy film o samosiołach, nazwijmy go Ostatni Ludzie Czarnobyla. To wszystko wyszło samo z siebie. Trochę jak z tymi wyjazdami, że to nie było tak, że najpierw pomyślałem, że chcę zarobić, a dopiero potem znalazłem Czarnobyl, tylko na odwrót. Najpierw znalazłem Czarnobyl, a dopiero potem sposób na życie. To samo z samosiołami. Prawdę mówiąc, przez pierwsze lata jeżdżąc tam, nawet się za bardzo nie interesowałem tematem samosiołów. Zresztą nikt się nie interesował. To wyszło samo z siebie, kiedy eksplorowałem opuszczoną wioskę Łubianka po zachodniej stronie strefy. Pojechaliśmy tam, nikt mi nawet nie powiedział, że tam ktoś żyje. I nagle na horyzoncie jest babuszka zgarbiona. Doszliśmy do niej, okazało się, że ją boli głowa i generalnie ma, to był upał 35-stopniowy, straszny. Objawy przegrzania organizmu, udaru słonecznego. Co też zdradzały brudne od ziemi dłonie, czyli pewnie pracowała w polu. Tak w dużym skrócie. Okazało się, że mieszka tutaj sama, nie ma energii elektrycznej. Wróciliśmy z nią do chaty, bo ona wpadła na pomysł, żeby przejść się 6 kilometrów do leśniczych Puszczy Czarnobylskiej, żeby ich poinformować dopiero, żeby oni dopiero wezwali pomoc. No, babuszka idąca 6 kilometrów w upale 35-stopniowym, mająca już objawy przegrzania organizmu bez wody, no to nie oszukujmy się, ale to nie miało prawa się udać, więc miała duże szczęście, że się spotkaliśmy. Wróciliśmy z nią do domu, daliśmy jej tam różne tabletki, daliśmy jej wodę. Mimo to jej stan cały czas się pogarszał, że słabła nam, traciła momentami przytomność, wymiotowała. Wezwaliśmy pogotowie i na to pogotowie czekaliśmy 2 godziny, wyobraź sobie. Gdzie do tej wioski jedzie się 40 minut. To mi dało do myślenia, że to nie chodzi o odległość, o brak możliwości, tylko po prostu mają gdzieś taką babuszkę. No w końcu przyjechali, zabrali ją. Ona trafiła do szpitala na jakiś czas. Potem przyjechałem, żeby zobaczyć, co z nią. I pamiętam, przyjechałem, a tutaj chaty nie ma, babuszki nie ma, drzwi zamknięte na kłódkę. wołam ją, ona nie odpowiada. Nagle patrzę, ona w polu jest i mówi, że a stonki z ziemniaków zbiera, bo przecież sama robota się nie zrobi. Wyszła ledwie ze szpitala i już za robotę się wzięła. Także robotni ludzie. No ale dobra, to mi na razie ta sytuacja tylko zasugerowała, że coś jest nie tak. Mhm. Pół roku później miałem podobną sytuację w wiosce Ilinci, w centralnej części strefy zamkniętej. Tak samo. Chodzę sam, nagle patrzę na horyzoncie, idzie postać. To był dziadek Fiodor, niósł dwa baniaki żółtej wody nabranej z jakiegoś stawu i mówi, że dochodzę do niego. On był tak słaby, tak wychudzony, że co 5 metrów kładł te baniaki i szedł dalej. I łzy mu leciały. I on mówi, że to na herbatę, ta brudna, żółta woda. No to dobra, pomogłem mu zanieść to do chaty i pytam, czego mu potrzeba, bo mogę być tutaj za 2 tygodnie, to mu coś przywiozę. I on mówi, że cukier. I tutaj jeszcze dodam, że jak wszedłem do jego chaty, to aż łzy mi poleciały, ale nie z powodu warunków, ale z powodu tego, jaka tam atmosfera panowała. Tam było po prostu tak mało tlenu z kozy takiej stalowej, starej, która była tak nieszczelna, że wszystko było dosłownie w sadze. Tam nie dało się oddychać. Miałem wtedy takie silne wrażenie, że on się tutaj spali. No i oczywiście, kiedy 2 tygodnie później przyjechałem, to oprócz paczek cukru przywiozłem mu znacznie, znacznie więcej. Chleba, no wszystkiego, po prostu masę produktów do jedzenia. No i nagle chaty nie ma. Spłonęła. No i stało się dokładnie to, czego się bałem. Dziadek Fiodor schował się w chacie obok, która była cała, po sąsiadach, którzy już tam nie mieszkali. No i wyszedł w takiej, to był druga połowa listopada, wyszedł w takiej jesiennej kurtce, która w ogóle nie była ocieplana, w butach, w których widać było jego skarpety, dosłownie, no, a w tej chacie nic. Jak chata jego własna spłonęła, to on nie zdążył zabrać dosłownie nic, a szła zima przecież. On ani nie miał zapasów jedzenia, ani rzeczy. No to jedzenie mu daliśmy, ale nie byliśmy przygotowani na aż taką sytuację. Poinformowaliśmy administrację. Pamiętam, jak rozmawiałem z panią, która się zajmuje samosiołami, urzędniczką. No i to było po 15, więc pani to tak, ja jej opowiadam, że tam człowiekowi spłonęła chata, że on umrze, jak mu nie pomożecie i tak dalej, że tam zamarznie. A pani tak, i na zegarek cały czas. No miałem takie silne wrażenie, że pani już powinna iść do domu, że powinienem przyjść jutro, bo ona już dzisiaj skończyła pracę. Ale dobra, pomogli mu, już tak kończąc historię, pomogli mu, no ale jak pomogli?
Nie no, śmiało opowiadaj, nie przejmuj się tym, że długo to mówisz.
Pomogli mu w taki sposób, że mu przywieźli jakiś tam makaron suchy w paczkach, mąkę, cukier. Ja tak patrzę na to, no spoko, że jest makaron, ale w czym on ma ugotować, skoro nawet jednego garnka tutaj nie ma? Więc to była taka pomoc na zasadzie, ktoś zgłosił, no to już musimy zareagować. No to coś mu tam rzucili i niech sobie radzi. A dalej jak on sobie poradzi, to tam totalnie się tym nie interesowali. I to mi wtedy dało do zrozumienia, że nie ma sensu tutaj rozmawiać z urzędnikami, czego ja zresztą bardzo nie lubię. Nie lubię się prosić i tak dalej. Zorganizowałem w internecie zbiórkę. Na to, żeby pomóc Fiodorowi, na to, żeby pomóc babuszce Oldze ze wsi Łubianka, o której wcześniej opowiadałem. Na nim była skupiona pierwsza akcja pomocy. I przy okazji pomogliśmy też innym samosiołom. Za uzbierane pieniądze tam było ledwie kilka tysięcy złotych, co starczyło na to, żeby pojechać do Czarnobyla, pomóc tym paru osobom i wrócić. No ale przy okazji zaczęliśmy poznawać innych samosiołów na tej pomocy. Nagle się okazało, że ta babuszka ma źle, ta ma problemy ze zdrowiem, tej nikt nie odwiedza, tutaj też jest problem, tu jest problem, tu jest problem. Zorganizuję kolejną akcję, kolejnych poznałem, to się nagle zaczęło rozrastać, aż w końcu doszło do etapu, w którym znam wszystkich samosiołów i organizuję akcję dla wszystkich i to tak jakby wyszło samo z siebie. Tak jak opowiadałem, od jednego samosioła do drugiego, nagle do wszystkich. I teraz doszło do etapu, w którym umarło już więcej samosiołów niż obecnie ich jest na wioskach. A filmy, jak one powstały, powstały po prostu jako wsparcie tych całych akcji pomocy samosiołom. Najpierw po prostu jako udokumentowanie tego, że pieniądze faktycznie wydaliśmy i pokazanie, co robimy, żeby ludzi zachęcić do kolejnych wpłat, na kolejne akcje. No i razem z rozrostem akcji rozrastały się pomysły na filmy, które powstawały niejako przy okazji. Wychodziliśmy z założenia, że skoro już tam jesteśmy, skoro już tym ludziom pomagamy, skoro już z nimi rozmawiamy, to zróbmy to tak, żeby upamiętnić ich i pokazać, jak wygląda nawet nie sama akcja, ale ich życie. I tutaj chciałbym podziękować Amadeuszowi Kocanowi z zespołu XBest Cinema, który nie bierze od nas ani złotówki za to, żeby robić te filmy. Jedzie z nami, siedzi potem po 2-3 miesiące w domu, gdzie mógłby przyjmować inne zlecenia, dużo płatne, a siedzi i robi za darmo filmy, które są za darmo publikowane potem w internecie. I to są właśnie filmy z serii Ostatni Ludzie Czarnobyla.
Okej. Okay. Chciałem ci powiedzieć właśnie, żebyś otworzył Patronite, ale widocznie nie sprawdziłem wystarczająco dokładnie. Mówisz, że od tego się tak właściwie zaczęło, że robiliście zbiórki dla nich, więc to się już nie sprawdzi.
Zbiórki robimy typowo na samosiołów, nie? Mhm. Natomiast jeśli chodzi o całe nasze pozostałe projekty, które realizujemy, no to one są robione już typowo z naszych pieniędzy, bo nie wiem na przykład, czy dotarłeś do takiego projektu jak Światła Prypeci.
Widziałem film, nie oglądałem go.
Dobra.
W sensie widziałem okładkę. Mhm.
To polecam, bo generalnie okay. To jest nasz inny projekt, który się skupia nie na ludziach, ale na mieście Prypeć i na tym, czy to wszystko mogłoby dalej funkcjonować pomimo 3 dekad od momentu katastrofy. Jako pierwsi Polacy odpaliliśmy, jako pierwsi w ogóle ludzie, odpaliliśmy pierwszy raz po 30 latach oryginalne lampy, które zostały wyłączone wtedy po ewakuacji Prypeci. Mhm. Czy to były świetlówki w salach szkolnych, lampy uliczne charakterystyczne w Prypeci, czy neony z jakimiś propagandowymi hasłami. Nam się to udawało odpalać i to było coś niesamowitego z tego względu, że przecież te lampy nie świeciły dłużej niż ja żyję. I nagle puszczamy energię elektryczną i one po 30 latach nieświecenia nagle się włączają.
Ile wam się udało najwięcej oświetlić naraz? Robi się to z jakiegoś agregatora?
Tak, mieliśmy agregat prądotwórczy, 55-kilogramowy, który targaliśmy przez te krzaki i przez śnieg. Udało nam się oświetlić szkołę numer 5. To jest taka szkoła o bryle kwadratowej, otoczona lampami typowo ulicznymi. Udało nam się część z nich odpalić. I kiedy weszliśmy na blok 10-piętrowy, mieszczący się obok tej szkoły, no to mieliśmy po prostu niesamowity kadr, bo nagle to było w nocy, nagle pod naszymi stopami opuszczone miasto Prypeć, całe czarne, bo nie ma tam żadnego źródła światła. I jedna szkoła oświetlona wokół, pierwszy raz od 30 lat, od 86 roku, a w tle rozświetlona czarnobyska elektrownia jądrowa. I to jedyne źródła światła, a cała reszta czerni to miasto.
Kurde, ja uwielbiam takie światła. Muszę to w takim razie zobaczyć.
No,
takie światła w nocy.
Nasze zdjęcia. No i to są też projekty, na które wydaliśmy co najmniej kilkanaście tysięcy. I to realizujemy już tego typu rzeczy z własnych prywatnych środków.
No, mega, jak robiłem, przygotowałem się do tego podcastu, to właśnie byłem bardzo zaskoczony tym, ile serca wkładacie w tą pracę w Czarnobylu, bo tak jak ci pisałem, spodziewałem się, że jesteście po prostu firmą, organizujecie sobie wyjazdy do Czarnobyla i jakby nie wchodzicie w to jakoś głębiej, natomiast oglądając waszego Facebooka i czytając posty, to ile zainteresowania macie do wszystkich katastrof jądrowych, do tego, że opisywałeś jakąś sytuację, że Benning 135W czy coś tam latał nisko nad Europą i że zastanawialiście się, czy był jakiś problem, czy coś się wydarzyło. Opisywaliście też sytuację z łodzią podwodną, także byłem mega zaskoczony, ile właśnie takiej zajawki wkładacie w to i że to nie jest taka typowa firma, gdzie po prostu turystycznie jedziecie i pokazujecie ludziom Czarnobyl, tylko to jest coś, czym rzeczywiście żyjecie. Także mega. Polecam oglądać Facebooka na promieniowanie.pl, bo naprawdę jest mnóstwo ciekawych informacji, których bym się nie spodziewał w ogóle znaleźć w takim miejscu. Tak samo jak się nazywa ta część chwytak. Od kopary, którą pomalowali? Chwytak, który tak, który pomalowali wandale w jakieś kolory sprayami i wy go odmalowaliście, także też byłem kompletnie zaskoczony, bo to nie jest raczej rzecz, którą ludzie organizujący wycieczki robią. Chociaż może robią, ale jak ja
właśnie, no właśnie nie robią, bo Wandale w ostatnim czasie bardzo sobie upatrzyli Czarnobyl, no i coraz częściej powstają tam różne, no nie powiem graffiti, bo graffiti to jest jednak jakaś sztuka. To są po prostu gryzmoły, które robią tylko po to, żeby denerwować ludzi, że w takim miejscu ktoś coś robi. No i my staramy się temu zapobiegać. Też za własne pieniądze staramy się zamalowywać takie rzeczy. No i oczywiście też nie jesteśmy tam cały czas. I to jest to, o czym wspomniałeś, mnie często denerwuje, bo jest tylu organizatorów przecież, którzy robią tam wyjazdy, a kiedy takie gryzmoły kolorowe powstają na czymś, to 2 tygodnie inni organizatorzy przyjeżdżają, patrzą na to, narzekają, ale co z tym robią? Totalnie nic. My w sumie tutaj nie chcę się chwalić, ale no to jest niestety rzeczywistość, że jako jedyni z organizatorów reagujemy na to. Drugimi postaciami, które reagują na to, to są ukraińska para Stasia i Wiktorii, którzy też tam, oni są stalkerami, nielegalnie wchodzą do strefy, ale są takimi dobrymi stalkerami, którzy bardzo dbają o historię tego miejsca i również, tak jak my, starają się zamalowywać ślady wandali. I też wspomniałeś, że nie jesteśmy taką typową firmą turystyczną, no i oczywiście nie jesteśmy, bo tak jak ci wspomniałem, u nas najpierw jest zajawka, a dopiero potem jest jakiś zarobek, a ten zarobek wynika po prostu z tego, że on nam umożliwia być tam częściej, siedzieć w tym temacie. Wiadomo, każdy by chciał doprowadzić do etapu, w którym żyjesz z pasji. No my doprowadziliśmy do tego etapu, gdzie nie musimy oddzielać pracy od pasji, tylko możemy po prostu to razem sobie złączyć i dzięki temu nie pracujemy tak naprawdę. Mimo że cały swój czas na to poświęcamy, ale jednak jest to trochę inaczej traktowane. Nie na zasadzie, że wstajemy o 7 rano i o znowu tam.
Do 16.
Tak, byle do 16, a od 16 dopiero przyjemnymi rzeczami. Nie. My cały czas możemy przyjemnymi rzeczami się zajmować. No wiadomo, że organizowanie wyjazdów to nie są tylko też przyjemne rzeczy, bo to też niestety firma legalnie działająca musi być, ale z tego względu, do czego zmierzam, nie lubię, jak nas się nazywa firmą turystyczną, bo to się kojarzy z taką jednak działalnością nakierowaną tylko na zarobek. Na zasadzie, że my wam to pokażemy i nara. Zobaczyli i następni. No i w tym nie ma nic głębokiego. No u nas jednak jest w tym jakieś przesłanie. Staramy się to inaczej pokazywać, staramy się, żeby ludzie weszli w ten klimat, weszli w to miejsce i poczuli je takim, jakie jest. Dlatego umożliwiamy ludziom rozejść się po to, żeby oni sobie weszli na dach i zdali sobie sprawę, że są tam sami. I wtedy bardzo fajnie jest usiąść i posłuchać po prostu ciszy. Patrzysz na miasto i słyszysz jedyne co, to ptaki. Nie ma szumu samochodów, nie ma szumu samolotów, nie ma kwiczących dzieciaków, no nie ma nic. A kiedy chodzisz w wycieczce 40-osobowej, no to sorry, ale jak masz poczuć klimat tego miejsca? No nie da się. Mhm.
To prawda. I to bije od waszego Facebooka. To zdjęcie, które zrobiłeś w tym opuszczonym magazynie w kształcie UFO, i opisywałeś, jak się do niego wbijaliście i że ochroniarz obczaja wejście i że musieliście się jakoś zaczaić. Może opowiedz historię tego, jak tam weszliście i co tam ciekawego znaleźliście, bo to zwróciło bardzo moją uwagę, bo to jest taki właśnie typowy urbex, jeśli dobrze to wymawiam, i mega fajna foto z tego spotka.
Znaczy ten cały spodek, ten budynek w kształcie spotka, on akurat nie jest w Czarnobylu, ale to jest to też, o czym mówiłem, że my się po prostu tymi tematami jaramy, więc to niekoniecznie musi być Czarnobyl. To też są często inne miejsca, często powiązane, a często po prostu jest to eksploracja miejska. Natomiast no tak jak wspomniałeś, no firma turystyczna raczej by się nie wbijała w jakieś miejsce nielegalnie tylko po to, żeby je zobaczyć i nie zorganizować tam wyjazdów. Natomiast to do tego spotka, no tak jak wspomniałeś, jest to okrągły budynek w kształcie, no spotka po prostu, w którym są dziesiątki, może i setki opuszczonych autobusów. No klimat nieziemski. Problem w tym, że znajduje się na terenie, na którym pracuje jakaś firma i jest ochrona. Udało nam się tam wbić do środka, wejść na dach, obfotografować wszystko. Problem w tym, że budynek ma kształt, może nawet nie spotka, ale bardziej takiego cyrku. Czyli masz betonowy oczywiście. dach się roznosi, rozchodzi spadziście, a na środku mamy jeden wielki słup, który podtrzymuje całą konstrukcję i dopiero na tym słupie mamy schody umożliwiające wejście na dach. Ochrona nas usłyszała, kolega zapomniał wyciszyć telefony i on zadzwonił, więc jak echo się rozniosło w tym budynku, to je na pół Kijowa słyszeli. Ochrona to usłyszała, no i oni wiedzieli, że jesteśmy na dachu, a że z tego dachu nie ma innego zejścia niż te jedne schody, to ochroniarz zapalił lampę oświetlającą zejście z tych schodów, no i sobie usiadł. I my patrzymy, a on siedzi z telefonem i czeka, aż zejdziemy po prostu. Mija godzina, a on dalej siedzi w tym telefonie, lampa świeci na te schody. No w końcu się zauważyliśmy, że mu telefon zgasł, że chyba mu się przysnęło. Więc zejście polegało na tym, że idąc kocimi ruchami bardzo, bardzo, bardzo powoli, zeszliśmy przed jego oczami pojedynczo, chowając się za autobusy. No i nam się udało oczywiście. Podejrzewam, że tam jeszcze kilka godzin czekał, jak już nas dawno nie było, no ale kto śpi, ten traci.
Dokładnie. Właśnie przyglądałem się z bliska tym autobusom. To są autobusy z tego wydarzenia w Czarnobylu, czy to są jakieś inne autobusy?
Nie. Jest bardzo często w internecie jest powtarzana legenda, że to są autobusy skażone, które brały udział w ewakuacji mieszkańców Prypeci. No ale to nie może być prawda, ponieważ te autobusy są zbyt nowe. One są z lat 90. i często z lat 2000. Więc no,
właśnie to obczajałem, że nie wyglądają jak autobusy z 86.
Zresztą to są bardzo często autobusy z niemieckimi napisami w środku, które po prostu Kijów pewnie kupił, jak niemieckie miasta się ich pozbywały.
Dobra, mam jeszcze... Jestem w sumie ciekawy, jakim odzewem się spotykaliście, bo z tego co wiedziałem, zrobiliście premiery w kinie tych waszych filmów, więc jestem ciekawy, jak ludzie na to reagowali.
Wiesz co, tak, zrobiliśmy premierę Ostatni Ludzie Czarnobyla 3, trzeciej części w kinie, w Cinema City. We Warszawie zrobiliśmy taką wielką premierę i potem jeszcze seanse we Wrocławiu i w Krakowie. No, było to po prostu za nasze pieniądze. Wejścia były biletowane, oczywiście i tak w to włożyliśmy dużo pieniędzy, bo jednak wynajęcie kina Cinema City w Warszawie do tanich nie należy. Natomiast jak ludzie odbierają może naszą akcję, to bym powiedział, że bardzo dobrze. Nie ma dnia, żebyśmy nie dostawali komentarzy pełnych wsparcia, dobrych życzeń i tak dalej, i tak dalej. Dosłownie codziennie to jest. Za co tym wszystkim ludziom dziękuję, że potrafią się odezwać, że potrafią nas wspierać, bo to jednak dużo daje. Natomiast oczywiście też pojawiają się głosy negatywne i to są najczęściej głosy na zasadzie, że a co, w Polsce biednych ludzi nie ma? Że Ukraińcom pomagać musicie? I tak dalej, i tak dalej. Albo że banderowcom pomagamy? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście takich ludzi bardzo łatwo jest zgasić, bo w centralnej Ukrainie banderowcy no to tak średnio. A druga sprawa, że w Polsce oczywiście, że są biedni ludzie, ale w Polsce mamy masę organizacji, które pomagają, a nie mamy strefy zamkniętej. A w Czarnobylu problem w tym, że ci ludzie żyją w strefie zamkniętej, gdzie nie można wjechać sobie od tak, trzeba mieć pozwolenia. Druga sprawa, że tam nie ma organizacji, która by im pomagała. Jesteśmy my, a i trzecia sprawa, jesteśmy my, którzy znają ten teren. Skoro znamy ten teren, znamy tych ludzi, wiemy czego potrzebują, to czemu nie mamy tego wykorzystać tak mocno, jak tylko możemy? My nie jesteśmy organizacją charytatywną. My po prostu robimy to przy okazji. Skoro obserwujemy całą tą tragedię ich życia, to dlaczego nie mamy go spróbować trochę poprawić? W momencie, gdybyśmy mieli teraz jechać zupełnie nieznany nam teren, poznawać go, wydawać masę pieniędzy, żeby tych ludzi poznać, żeby dowiedzieć się co i jak, i jeździć tam specjalnie, osobno, no to sorry, ale to by nas kosztowało znacznie więcej niż pomaganie tam, gdzie możemy. Wychodzę z założenia, że tak jak mówię, niech każdy pomaga tam, gdzie może, a świat będzie lepszy.
Dokładnie, tak sobie pomyślałem, że jest mnóstwo tragedii na świecie i przecież nie można naprawić ich wszystkich, więc każdy się zajmuje tym, na co ma bezpośredni wpływ. A druga sprawa, to jestem ciekawy, czy ci goście od tych komentarzy sami komuś pomagają. Jeśli wiedzą, że są biedni ludzie w Polsce, to niech im pomagają, a nie piszą negatywne komentarze.
Dlatego jak ktoś tak głośno krzyczy, że Polakom byśmy pomogli, to najprostszym komentarzem, jaki mu można napisać, żeby już więcej nie gadał, to jest... Jaką masz pewność, że twój sąsiad nie potrzebuje pomocy? Czy się upewniłeś i czy mu pomogłeś? No i wtedy już jest najczęściej zaorane, bo taka osoba zdaje sobie sprawę, że nawet się nie upewniła.
Tak, to jest tak samo z tymi dzieciakami w bluzach Powstania Warszawskiego, którzy nie zrobili kompletnie nic, żeby wspierać powstańców warszawskich, a też potrzebują pomocy. Także,
no tak, ludzie, którzy pamiętają o historii, ale nie pamiętają o tym, że część historii, tej historii nadal żyje. Tak, mowa o ludziach oczywiście.
Dokładnie. Miałem nadzieję, że uda mi się zaprosić do podcastu swoją drogą pilota z Dywizjonem 303, ale niestety odszedł jakiś czas temu, więc już mi się nie uda. Ale miałem nadzieję, że jeszcze
no, to jest wielka strata, bo tutaj na pewno moglibyśmy się bardzo dużo dowiedzieć i to tej historii prawdziwej, a nie czytanej.
Tak, ja twoją drogą, nie wiem, czy to dobre określenie, ale ja uwielbiam historię wojenną, także no nic, już tego nie zmienię.
O, już zauważyłem też z naszych rozmów.
Tak, bardzo lubię takie tematy. Powiedz mi odnośnie, jeszcze mam takie pytania, kilka mniej określonych wokół tego, co robisz, ale byłem ciekawy odnośnie tego, mam zapisane, że to był Benning 135W. Czy coś się wydarzyło później? Dowiedziałeś się, dlaczego on przelatywał, o co chodziło, czy to była po prostu rutynowa kontrola?
Nie, bo takie informacje raczej nie są publikowane. Z tego, co widziałem, raczej rutynowy lot sprawdzający w razie czego. Może wytłumaczmy, że to jest generalnie odrzutowiec, który zbiera próbki powietrza na różnych wysokościach i chodzi po prostu o to, że gdyby gdzieś doszło do awarii albo do katastrofy i następującego potem skażenia radioaktywnego, to taki samolot jest w stanie z różnych części świata zebrać próbki, no i przeanalizować i dowiedzieć się o tym. Więc to, że on przelatywał częściowo nad Polską i nad Bałtykiem, krążył, to moim zdaniem jest zupełny przypadek, nie wynikający z niczego. W tym samym czasie mógłby latać w dowolnym innym rejonie świata i tam pewnie też by się zastanawiali, dlaczego akurat nad nami. Tutaj sprawa jest taka, że ludzie często to powiązali z awarią w reaktorze, znaczy może nie w reaktorze, ale awarią okrętu podwodnego rosyjskiego z napędem reaktorowym, z tym, że no, z tego co wiem, nie wynikało, nie uszkodziło się tam nic reaktorowego i nie było żadnego skażenia radioaktywnego. Po prostu na chwilę stracili napęd, ruszyli kilkadziesiąt minut później i tyle. No ale wiadomo, internet od razu to powiązał, że skoro zepsuł się okręt z napędem reaktorowym i lata nad nami samolot, który zbiera próbki, no to na pewno coś jest na rzeczy. Ale tutaj jeszcze dodam, bo wspomniałeś wcześniej, że my się nawet takimi tematami zajmujemy, tym co się dzieje na bieżąco. Mhm. Zajmujemy się tym nie bez powodu, bo przynajmniej raz w roku nad Polskę nadciąga radioaktywna chmura. Oczywiście to powiedziałem w cudzysłowie, ponieważ o tym, że radioaktywna chmura nadciąga, to krzyczą takie środowiska spiskowe, panikarskie, które bardzo lubią odkrywać rzeczy, które ukrywa rząd. No problem w tym, że tak się z tym często zapędzają, że odkrywają coś, czego nie ma faktycznie. I bardzo często jest tak, że wystarczy, że w jakiejś elektrowni jądrowej dojdzie do awarii, nawet w części niereaktorowej, tylko załóżmy spali się transformator i już idą fake newsy, że jest awaria w elektrowni jądrowej, czy grozi nam drugi Czarnobyl. Wiadomo, taki tytuł zawsze musi być i z tego zawsze musi nadciągać nad Polskę radioaktywna chmura. I my jako napromieniowani.pl zajmujemy się tym, żeby informować, edukować, żeby zapobiegać takim informacjom. Takie fake newsy są bardzo groźne z tego względu, że część ludzi naprawdę w to wierzy, część ludzi bardzo się boi promieniowania i za każdym razem, kiedy taka informacja idzie w internet, pisze do nas masa farmaceutów, którzy donoszą, że w ich aptekach ustawiają się kolejki dosłownie do tego, żeby kupić płyn Lugola, kupić jod. I ludzie to piją, mimo że to nie jest lekarstwo, to nie jest coś cudownego, co od tego będą odporni na promieniowanie. To jest szkodliwe. Jest oczywiście przyjmowane w nieodpowiednich dawkach, a to powinno być przyjmowane w konsultacji z lekarzem, a nie na zasadzie, że kupujemy i pijemy ile wlezie. I ludzie, którzy rozpowszechniają takie fake newsy, po prostu szkodzą innym, a my się zajmujemy tym, żeby ci ludzie, którzy się na tym nie znają, mieli miejsce, w którym mogą sprawdzić, że czy jest to skażenie, czy go faktycznie nie ma.
To jest niesamowite, że ludzie wierzą tak łatwo w rzeczy z internetu. A ja słuchałem w podcaście, że w Stanach Trump napisał, że jakiś płyn, nie pamiętam, czy to był albo płyn czyszczący, albo płyn do samochodów. W każdym razie dla jaj napisał, że ludzie, którzy mają problem z koronawirusem, żeby napili się tego płynu, co jest typowe w przypadku Trumpa. Natomiast kilka osób napiło się tego płynu i były przypadki śmierci. Także trzeba uważać z tym, co się pisze w internecie.
W Polsce mamy zresztą słynnego Jerzego Ziębę, który cały czas zaleca coś, co albo w ogóle nie działa, albo wprost jest szkodliwe. No i ludzie też w to wierzą. Ja może podam przykład z własnego podwórka. Być może słyszałeś o wielkich pożarach w Czarnobylu, które miały miejsce rok temu, w kwietniu 2020 roku. No to naturalną koleją rzeczy było co? Skoro się pali las w Czarnobylu, to idzie dym, to idzie skażenie radioaktywne. Więc od razu poszła informacja, że z nad Czarnobyla, nad Polskę nadciąga radioaktywna chmura. I nie wiem, skąd to się wzięło, ale bardzo wielu Polaków, dosyć tysiące Polaków w tym samym czasie dostało SMS-a, że nad Polskę nadciąga radioaktywna chmura, żeby się schować w domu, żeby pić płyn Lugola i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że to jest sprawka służb obcego państwa po to, żeby destabilizować sytuację w kraju i zaufanie do własnego rządu, tak jakby ono było. Natomiast doprowadziło to do tego, że naprawdę były kolejki w aptekach po płyn Lugola. Na naszej stronie po prostu zrobiło się coś strasznego. Ludzie zaczęli nas nachodzić ze środowisk spiskowych. Twierdząc, że to jest prawda, że trzeba się chować i tak dalej, że my jesteśmy opłacani przez rząd, że nas nie słuchać. I masa ludzi w to uwierzyła. Cały problem był w tym, że wiatr wiał w stronę przeciwną, czyli z Czarnobyla, z Ukrainy w stronę Rosji, ze strony Polski nad Ukrainę. Więc jedyne, co mogło nadlecieć, to nie dym z nad Czarnobyla nad Polskę, ale smog z nad Polski nad Czarnobyl. A mimo to ludzie nie potrafili sprawdzić prognozy pogody, kierunku wiatru i pomyśleć, że skoro jak chmura ma lecieć pod wiatr? Ludzie woleli pić w ten płyn Lugola, który im szkodził po prostu.
Ja bym bardziej to przypisywał do jakiegoś producenta, który wykorzystał tą informację, sprzedaje płyn Lugola i chciał sobie zarobić. Myślę, że to mi się bardziej spina, jeśli chodzi o te SMS-y. To jest tak właściwie całkiem mądry ruch z ich strony, jeśli by tak zrobili.
W każdym razie na pewno było to coś umówionego, coś zaplanowanego.
A przypomniała mi się jeszcze, jak ty siedzisz w takich rzeczach, ta eksplozja magazynu rakietowego w Rosji. Tam też coś wybuchło, pamiętasz? I to chyba była też jądrowa rakieta, z tego co pamiętam.
Tak. Rosjanie opracowują rakietę z napędem jądrowym, która będzie mogła po prostu służyć do tego, żeby latać w powietrzu przez dłuższy czas i uderzyć w cel dopiero w momencie, kiedy otrzyma współrzędne. Informacji na temat tej katastrofy jest bardzo niewiele, bo Rosjanie bardzo niechętnie udostępniają wszelkie informacje na temat tego, co się dzieje na ich terytorium, szczególnie jeśli chodzi o wojskowość i opracowywanie nowych rakiet. Natomiast z tego, co wiadomo, doszło do eksplozji podczas prób z taką rakietą i kilka osób zginęło. Nie wiadomo, czy od samej eksplozji, czy w wyniku promieniowania, na pewno zostali skażeni. Są takie amatorskie, wypłynęły nagrania, jak wyjeżdżają stamtąd karetki, ambulanse i transportują poszkodowanych do szpitala. I te ambulanse były zaklejone we wszystkich możliwych miejscach, gdzie mogą być szpary, czyli wokół drzwi, wokół okien, zaklejone taśmą i folią. Chodziło oczywiście o to, żeby nie zostawiać za sobą śladu radioaktywnego, ewentualnego. Ci ludzie oczywiście nie została przeprowadzona sekcja zwłok, oni zostali błyskawicznie pochowani, uznani za, jak to w Rosji, za bohaterów, otrzymali pośmiertne medale i sprawa zamknięta, bo skoro są bohaterami, no to co? A bohaterami byli tylko dlatego, że zginęli. i to jeszcze w wypadku. Natomiast z terytorium Rosji przynajmniej raz na dwa lata nadciąga jakieś skażenie i to już mówię z własnych doświadczeń prowadzenia strony i tak jak ci mówiłem, zaprzeczania różnym fake newsom, które co miesiąc donoszą, że idzie radioaktywna chmura, to jednak raz na dwa lata faktycznie taka radioaktywna chmura nadciąga i zawsze było to znad Rosji. Ostatnio przypadek był taki bodajże też rok temu. No i oczywiście jak to w Rosji, kiedy szła radioaktywna chmura, dziwnym trafem akurat zaczęły trwać prace konserwacyjne we wszystkich stacjach dozymetrycznych, które znajdowały się na drodze potencjalnej radioaktywnej chmury. Wszystkie automatycznie wyłączyli i mówią, nie znamy pomiarów, bo akurat pracę tam przeprowadzaliśmy. Więc takich rzeczy się nigdy raczej nie dowiemy.
Brzmi standardowo. Jedna rzecz bardzo mnie zainteresowała, którą czytałem u ciebie w postach, to, że zrobiłeś sobie badanie, jak wygląda twoje napromieniowanie twojego organizmu i pisałeś tam o metalach, że wszystkie metale wyprodukowane po okresie, kiedy wyprodukowali bomby atomowe, są w jakimś stopniu napromieniowane.
No tak, skażone. Dokładnie chodzi o proces produkcji. Wiesz co, ja się też na tym za bardzo nie znam. Wiem tyle, ile mi tam w zasadzie wytłumaczono, ale chodzi o sam proces produkcji, że w takiej stali zawsze zostanie zaciągnięta część skażenia z powietrza. A po erze atomu, po wybuchu pierwszej bomby jądrowej, no i potem to wiadomo, poszło falowo, jak zaczęły Stany Zjednoczone i Związek Radziecki testować, to skażenie już się tylko pogłębiało i ono objęło cały świat. Sposób oczywiście bardzo śladowy, ale wystarczający do tego, żeby takie urządzenie zaczęło mierzyć same siebie. W związku z tym, żeby pomiary były na 100% czyste, taka komora, do której wchodzi człowiek i mierzone jest jego ciało, musi być czysta. Po to, żeby urządzenia na 100%, żeby mieć zaufanie, że to urządzenie mierzy skażenie ciała człowieka, a nie własne.
Okay.
A jeszcze dodam, że komora, ona jest z takich bloczków stalowych zbudowana, no i tam mi pani powiedziała, że to jest z przetopionej stali, z okrętów wydobytych z dna, które zostały wyprodukowane przed erą atomu.
No to jest mega ciekawostka. Tak co do okrętów jeszcze swoją drogą, to zawsze mnie zastanawia, że to jest ciekawe, że są na tyle odważni, żeby ładować jądrowe silniki do okrętów wojskowych, co? To mnie zastanawiało trochę. Z tego, co czytałem, to są w ten sposób obudowane, że nawet w wypadku katastrofy bądź zniszczenia, chociaż to trochę nie ma sensu, to ten paliwo jądrowe się nie wydobędzie, ale wciąż brzmi to trochę.
Znaczy, wiesz co?
Mało wiarygodnie.
Tak, no jeśli chodzi o lotniskowce, no to jest w zasadzie jedyna metoda, żeby one miały w ogóle jakikolwiek sens. No bo co, węgiel będziemy ładować, to się będzie mijać z celem całkowicie.
A na wojnie co ładowali?
Wiesz co, ja się nie znam na tym, ale w zasadzie jak masz reaktor jądrowy zamontowany na takim lotniskowcu, no to on ci pozwala, czy na okręcie podwodnym, no to on ci pozwala na naprawdę długie pływanie w zasadzie z niekończącym się źródłem energii. Spływasz raz na dwa lata do portu, wymieniasz paliwo jądrowe i dalej możesz pływać tak naprawdę, gdzie w działaniach wojennych, typowo wojennych, to jest nieocenione. W momencie, kiedy porty możesz mieć zniszczone, taki okręt dalej może samodzielnie działać tak naprawdę. Natomiast tak jak powiedziałeś, jest to dosyć odważne. W czasie pokoju jest to oczywiście bardzo ekonomiczne rozwiązanie i bardzo mądre. Natomiast gorzej w momencie, kiedy takie okręty zaczną obrywać i będą tonąć. Oczywiście nawet jeśli one są odpowiednio zabezpieczone do tego, żeby to paliwo jądrowe nie wydostało się do wody i nie zaczęło gdzieś skażenie krążyć nam po całym oceanie, no to pamiętajmy, że przecież taki zatopiony okręt, on będzie tam leżał latami i to wszystko będzie korodowało, więc prędzej czy później to wszystko i tak się przedostanie. Tym bardziej, że jeśli taki niby można go wydobyć, ale jeśli taki okręt na kilku kilometrach zatonie, no to już nam się sprawa trochę komplikuje.
Dokładnie, no. No do tego mnie to zastanawiało.
No, Rosjanie zatopili trochę kilka swoich okrętów podwodnych z reaktorami. No i teraz się robi problem, bo to skażenie raczej się nie roznosi nigdzie. Natomiast woda wokół tych okrętów jest faktycznie skażona i co jakiś czas są robione badania i faktycznie wynika z nich, że skażenie bardzo powoli, ale się pogłębia.
No i będzie większy pewnie, jak mówisz, jak zacznie rdzawieć wszystko.
Będzie i najczęściej są podejmowane decyzje, żeby tego nie ruszać, bo w momencie, kiedy się to ruszy, to się tak naprawdę pogorszy sytuację. Może dojść do większych zniszczeń i rozwalenia wszystkiego.
No nic, miejmy nadzieję w takim razie, że wymyślono jakiś sposób, jak to obejść przez najbliższe 50 lat.
Szczerze mówiąc, wątpię, ale tym bardziej jeśli chodzi o Rosję, no to nie oszukujmy się, ale no.
Dobra, dla mnie to jest super, co nagraliśmy, więc ja jak dla mnie możemy kończyć, chyba że chcesz jeszcze coś dodać ważnego od siebie, to coś chciałbyś przekazać ludziom.
Ja chciałbym przede wszystkim zachęcić do, nawet jeśli was ta tematyka nie interesuje, Czarnobyla czy radioaktywności, zachęcić przede wszystkim do oglądnięcia naszych filmów z serii Ostatni Ludzie Czarnobyla, szczególnie do trzeciej części, ponieważ jest to taki film, który wam pomoże zrozumieć, na czym polega jednak życie i pomoże zrozumieć, że te problemy, z którymi my się często spotykamy na co dzień, to w zasadzie nie są problemy. Ty sam wspomniałeś, że lubisz się często denerwować na jakieś sprawy, na jakieś drobnostki. No ja wśród samosiołów nauczyłem się, żeby nie marnować czasu w życiu na sprawy, które nie są ważne. Na to, że ktoś coś źle odłożył, że coś jest brudne i tak dalej. No to są naprawdę takie drobnostki, które wynikają wyłącznie z tego, że prowadzimy wygodne życie. Samosioły się takimi rzeczami nie muszą przejmować, bo ich problemem jest to, czy będzie chleb. Więc polecam obejrzeć film, włączcie koniecznie polskie napisy, bo często nie włączają się automatycznie. Obejrzyjcie go sami, zamknięci w pokoju, w ciemności i cały. I dzięki temu sami zobaczycie, dużo wam podpowie.
Dobrego. Tak jest. Ja od siebie też bardzo polecam, tak jak mówię. Wczoraj już do tego siadłem, rozesłałem też znajomym i film naprawdę rusza za serce i pokazuje takie ciężkie życie naprawdę, te ciężkie warunki, w jakich ci ludzie obcują i też super robotę chłopaków z napromieniowani.pl, również ciebie, Krystian. Także mega się cieszę, że coś takiego robicie i fajnie, że z waszej zajawki na Czarnobyl to się powoli rozrasta i zaczynacie pomagać ludziom i dbacie o takie rzeczy i że nie olewacie tego, bo domyślam się, że tam mnóstwo ludzi przyjeżdża, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek dbał o tych ludzi, także bardzo fajnie i też zachęcam w takim razie ludzi do wpłacania na waszą zbiórkę, o ile ona jeszcze jest aktywna. Jest jeszcze aktywna?
Obecnie nie, bo my robimy tylko jednorazowe zbiórki zimą, na miesiąc włączamy zbiórkę, potem wyłączamy. Uzbiera się tyle, ile potrzeba i kończymy. Więc, ale okay. Zachęcamy też pojechać z nami na przykład, to samosiołów odwiedzamy i tak jak wspomniałem, to jest najczęściej najmocniejszy element takiej wyprawy, pomimo całej spektakularności reszty.
Mm-hmm. Powiedz w takim razie, gdzie ludzie mogą ciebie szukać i twojej firmy w internecie?
Najlepiej na Facebooku napromieniowani.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje, na Instagramie również, albo mailowo po prostu można się z nami skontaktować pod info@napromieniowani.pl, ale najlepiej na Facebooku przejrzeć nasze posty, zagadać do nas, udzielimy wszelkich informacji.
Tak jest i nie wiem, czy powiedziałeś, na YouTubie też jest kanał napromieniowani.pl.
Tak, w sumie zapomniałem o naszym YouTubie, że też mamy kanał na YouTubie, no i tam oczywiście znajdziecie nasze filmy z serii Ostatni Ludzie Czarnobyla. No i jeszcze raz oczywiście oglądajcie i przesyłajcie znajomym.
Jasne. Dzięki ci w takim razie wielkie za wzięcie udziału.
Ja dziękuję ci za możliwość pokazania tego tematu, za możliwość opowiedzenia o tym i przede wszystkim o tych ludziach.
Jasne. Dzięki wielkie.